Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiaj wita się z Państwem wyjątkowo ojciec Robert Bożyszkowski i zapraszamy na audycję dla małżonków i rodziców. Nasz dzisiejszy temat Nie widzę moich grzechów, a naszym gościem ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca, kapłan archidiecezji poznańskiej. Serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Na wieki wieków. Amen. I nasza dzisiejsza audycja o grzechach, o tych, których grzechach nie widzimy, nie dostrzegamy. Pierwsza część telewizyjna w innym temacie, ale również z naszym czcigodnym gościem, właśnie o temat audycji Jak pokonać zniechęcenie, a teraz już temat Nie widzę moich grzechów. Prosimy bardzo serdecznie księdza Sławomira o wprowadzenie w nasz dzisiejszy temat, przedstawienie tego tematu.
Tak, skąd w ogóle wziął się pomysł na ten temat? Otóż jakiś czas temu miałem okazję napisać artykuł do naszego dziennika pod tytułem Czy na starość trzeba się spowiadać? I okazało się, że poruszenie tego tematu w medium, które przecież jest medium kierowanym do osób wierzących, katolików, wywołało bardzo dużo pozytywnych głosów. Odzywały się do mnie osoby o różnym wieku, nie tylko seniorzy, ale i o wiele, wiele młodsi, którzy powiedzieli, proszę księdza, to był bardzo ważny temat. Naprawdę mamy takie nieraz myśli, które nas nachodzą, że nie mam grzechów, albo zbliża się pierwszy piątek miesiąca i wiem, że powinienem przystąpić do spowiedzi, a jednak sumienie mi niczego nie wyrzuca. I czy to jest dobre, czy to jest złe, czy ja mam się martwić? I chyba potrzeba było takiego głosu, takiego artykułu i myślę, że to nie jest kwestia jednego artykułu, bo też na ten temat wypowiadałem wiele innych konferencji, ale że potrzebne są tego rodzaju treści, które uzmysławiają nam osobom, które chcą prowadzić dobre, gorliwe życie duchowe, które chcą trwać w żywej relacji z Panem Jezusem. Potrzeba nam takich głosów, które pomogą nam pewne sprawy sobie usystematyzować, albo przynajmniej odnieść się do jakichś problemów, które pojawiają się choćby właśnie w związku z sakramentem pokuty, spowiedzi. Tak się w ogóle składa, że już od pewnego czasu mam okazję wypowiadać się na te tematy. Widzę, że takie zapotrzebowanie jest, tematy, które dotyczą spowiedzi, świętej sakramentu pokuty, spraw sumienia. No i zawsze to czynię z jednej strony dlatego, bo mi Duch Święty podpowiada, że mam na te tematy się wypowiadać, że taka jest potrzeba czasu, a po drugie jest to odpowiedź na różne pytania, no, które gdzieś na bieżąco pojawiają się w ramach mojej pracy duszpasterskiej. Także liczę też, że w trakcie tej audycji pojawią się takie głosy, telefony, które może pomogą nam rozwinąć pewne wątki, o których zaraz tutaj powiem. Te, o których teraz będę mówił, no wiadomo, że to jest tylko pewne poruszenie tego tematu, może nawet i muśnięcie, bo chcielibyśmy to, moglibyśmy bardzo długo mówić i omawiać, ale liczę na to, że już w tych głosach, które tutaj będą, w próbach odpowiedzi na pytania, to już będziemy mogli precyzować konkretnie te sprawy, które jakoś szczególnie Was interesują czy niepokoją. A więc właśnie, zaczyna się od tego, że pojawia się może w głowie, w sercu taki głos, a z czego właściwie Ty się masz spowiadać. Przecież nie grzeszysz, nikogo nie zabiłeś, nikogo nie okradłeś. Pojawia się taki głos w Twoim sumieniu, w Twojej głowie, tuż przed podejściem do konfesjonału. No i czy masz się tym martwić? Tak, masz się tym martwić. Od razu mówię, masz się martwić. Jeżeli słyszysz coś takiego w sobie, co ci mówi, że nie masz grzechów, nie masz się czego spowiadać, to jest to bardzo poważny problem i nie można go bagatelizować. Pamiętajmy o tych słowach, które są zapisane w Piśmie Świętym i nie wolno tych spraw sobie lekceważyć. Tutaj dokładnie zacytuję ten fragment. To jest fragment z pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział, 8-10. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Proszę zobaczyć, jak radykalnie ten temat stawia Słowo Boże. Jeśli mówisz, że nie masz grzechu, to jesteś kłamcą. No właśnie, samych siebie oszukujemy, nie ma w nas prawdy. Jesteś kłamcą. Kłamiesz. Kto jest ojcem kłamstwa? No, Pismo Święte też mówi, jest to szatan, zły duch. A więc tego rodzaju myśli, w których wydaje się tobie, że nie masz grzechu, one zawsze pochodzą od złego ducha. Są pokusą szatana, który robi wszystko, żeby oddalić nas od Pana Boga. Żeby nas doprowadzić do takiego stanu, że będziemy grzeszyli i będzie nam się wydawało, że wszystko w naszym życiu jest okej. A tak naprawdę to nie będzie okej, tylko będzie coraz większa przepaść między nami a Bogiem. Dlatego też w tym samym fragmencie bardzo wyraźnie zostaliśmy pouczeni, że mamy po pierwsze żyć w tej świadomości, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, że ta nasza grzeszność będzie trwała tak długo, jak żyjemy. Więc to nie jest tak, że na przykład grzeszność to jest sprawa ludzi między, nie wiem, 16 a 40, 50 czy 60 rokiem życia, bo są też tacy, którzy twierdzą, że no, na tym etapie życia to są jakieś okazje do grzechów, a potem to już nie, albo wcześniej też nie. Ja tutaj myślę, że dużo zależy od tego, jak byliśmy wychowywani, jak była nam przekazywana wiara, jak też się modliliśmy do Ducha Świętego, jak wyglądało nasze przygotowanie do pierwszej spowiedzi świętej. Osobiście jako kapłan jestem przerażony, kiedy są pierwsze spowiedzi święte i jeszcze przed tymi pierwszymi spowiedziami, do których przystępują dzieci, mniej więcej na etapie lat 8, 9, 10. I kiedy słyszymy od rodziców jako kapłani, katecheci, spowiednicy takie głosy, ale po co właściwie ta spowiedź? Przecież dzieci grzechów nie mają. Na tak młodym etapie życia, tak wczesnym etapie życia niemożliwe jest, żeby ktokolwiek popełniał grzech. No to jeżeli ktoś to mówi do nas, albo mówi to swojemu dziecku, no to wyrządza olbrzymią krzywdę temu dziecku, a wobec nas, no to stawia się jako ktoś o jakiejś całkowitej ignorancji, o życiu duchowym, które praktycznie nie istnieje. Daje o sobie samym jak najgorsze świadectwo. Nie można wyrządzić dziecku większej krzywdy niż wtedy, kiedy wymawiamy mu: słuchaj dziecko, ty teraz masz pierwszą spowiedź świętą, ale ty właściwie to żadnych grzechów nie masz, więc coś tam powiesz, typu, że no nie wiem, nie zmówiłeś parę razy paciorka, pokłóciłeś się z bratem czy coś. I temat spowiedzi świętej zamknięty. No i później dziecko idzie przez życie z takim przeświadczeniem, że ono nie ma grzechów, nie potrafi się dobrze przygotować do spowiedzi i ta sytuacja trwa i wręcz narasta. Ja sam pamiętam moje przygotowanie do pierwszej spowiedzi świętej. Wtedy przystępowało się do spowiedzi w drugiej klasie szkoły podstawowej i mieliśmy do dyspozycji taką książeczkę, właśnie Rachunek Sumienia. Była dość gruba, jak na takie małe dzieci, ale wiem, że dostaliśmy takie książeczki, trzeba było się z nimi zapoznać, przeczytać i po prostu dobrze przygotować się do tej spowiedzi. Księża wprost namawiali, że jeżeli masz problem, żeby zapamiętać grzechy, to sobie je trzeba zapisać na kartce. Ale ta spowiedź jest tak ważna, ty masz przyjąć Pana Jezusa, twoje serce ma być czyste, że trzeba Panu Jezusowi powiedzieć wszystko, co było złe w twoim życiu. I naprawdę Pan Bóg daje dzieciom taką łaskę, że te dzieci zobaczą to, co jest złe. I nieraz właśnie dzieci mają większą wrażliwość na sprawy sumienia niż dorośli, niż ich rodzice. Ja pamiętam, że naprawdę otrzymam od Pana Boga taką łaskę, dobrego wglądu w swoje sumienie, pomimo 8 lat życia, że kiedy podszedłem do konfesjonału i tam wyznawałem swoje grzechy po raz pierwszy, pamiętam doskonale, do jakiego kapłana przystąpiłem do tej spowiedzi. Zresztą ten kapłan żyje, dzięki Bogu. Jest w dobrym zdrowiu, mimo że już jest po 80 roku życia i wciąż pracuje, posługuje w mojej rodzinnej parafii, w Krynicy Zdroju, w parafii świętego Antoniego. To jest ksiądz prałat Ludwik Kiełbasa, więc do niego przystąpiłem do spowiedzi. Wiem, że dzieci się go wtedy bały. No, ja sobie wtedy pomyślałem, że nie będzie do niego kolejek i dlatego pójdę właśnie. No i tam chyba przez 15 minut, może 20 wyznawałem te grzechy. Co tak sobie dzisiaj myślę, że dzieci wyznają po dwa, po trzy, po cztery grzechy, to jest coś jest nie tak. No, ale Pan Bóg dał mi taką łaskę, żeby to wszystko dobrze wypowiedzieć i wprost tę spowiedź przeprowadzałem w taki sposób, że wymieniałem poszczególne przykazania, przykazanie pierwsze, przykazanie drugie i odnosimy się do każdego z tych przykazań z tymi grzechami. Także trochę ta spowiedź trwała. Nie wiem, co tam sobie myślał wtedy mój ksiądz proboszcz, no ale wydaje mi się, że dla mnie osobiście do dzisiaj jest to taki dowód na to, jak bardzo Pan Bóg wspiera i błogosławi nawet dzieci w tej sprawie, jaką jest wyznawanie grzechów. Więc od tego zależy całe nasze życie duchowe, cała relacja z Bogiem, jakość przeprowadzanych spowiedzi. Wtedy też dostaliśmy te książeczki do pierwszej spowiedzi świętej, do komunii, te modlitewniki i mieliśmy przykazane, że mamy z nich korzystać przed każdą spowiedzią, przeprowadzać sobie taki rachunek sumienia. Oczywiście te grzechy, które były tam zawarte w tym rachunku sumienia, one były na poziomie mniej więcej dzieci, młodych ludzi, myślę tak do 12, 14 roku życia. Niedawno przeglądałem sobie tą książeczkę, bo ją mam, zachowałem do dzisiaj. No myślę, że już do starszej młodzieży to ona już by się nie nadawała, zwłaszcza, że świat poszedł trochę do przodu i pojawiły się tego rodzaju grzechy, które wówczas w latach 80. nikt nawet nie przypuszczał, że młody człowiek będzie popełniał. Więc na pewno tego rodzaju treści muszą być aktualizowane. Ale w każdym razie nauczyliśmy się przystępować do spowiedzi po pierwsze przygotowanymi, a więc po rachunku sumienia i po drugie bardzo mocno kapłani nam przekazywali, że powinniśmy przychodzić przynajmniej raz na miesiąc, najlepiej w pierwsze piątki miesiąca. I były właśnie takie tradycje i wiem, że na południu Polski, w diecezji tarnowskiej te tradycje nadal są kultywowane, że w poszczególnych parafiach księża z dekanatu przyjeżdżają i spowiadają tych ludzi, którzy w pierwszy piątek przystępują do spowiedzi. Więc ta praktyka jest utrzymywana. I to nie jest tak, jak niektórzy mówią, no to tam na południu to ludzie muszą grzeszyć, skoro tyle tych spowiedzi i kapłani muszą się tak angażować. Nie, to nie chodzi o to, czy ktoś dużo grzeszy, czy mało grzeszy. To chodzi o to, co się dzieje w naszym sumieniu. Zwróćmy uwagę na osobę Jana Pawła II, który, jak wiemy ze świadectw osób, które były mu bliskie, spowiadał się przynajmniej raz na tydzień. Ja to zawsze powtarzam, ilekroć przychodzi ktoś do mnie do konfesjonału i mówi, że się spowiada raz na kilka lat, czy może raz do roku, bo mówi, że nie czuje potrzeby, żeby częściej chodzić do spowiedzi, że nie ma grzechów, nie widzi grzechów. Ja mówię, żeby zobaczyć grzechy, trzeba być w świetle, trzeba wyjść na światło. To jest dokładnie taka sytuacja jak plamy na naszym ubraniu. Jeśli ktoś ma brudne ubranie, ale jest w ciemnym pomieszczeniu, gdzie nie ma światła, to gdyby ktoś go zapytał, czy twoje ubranie jest czyste, czy brudne, no to taka osoba powie, no patrząc na siebie, nic nie widząc, bo jest ciemno, że no chyba czyste, bo nic nie widzę. No to, że ty nic nie widzisz, to nie znaczy, że twoje ubranie jest czyste. Zapal światło, wyjdź na światło, a zobaczysz, co tam jest na tych twoich ciuchach. No i wystarczy wyjść na światło, zapalić to światło i zobaczymy, że no nazbierało się tego brudu, więc im bliżej jesteś tego światła, czyli Boga, im bardziej żyjesz w Jego łasce, tym wyraźniej dostrzeżesz ten brud, który jest w tobie, w twoim sercu. I to nie ma znaczenia, ile masz lat, jakiego jesteś stanu. Może właśnie im bardziej prowadzisz święte życie, tym wyraźniej widzisz liczne swoje już nie tylko grzechy, ale też zaniedbania. Bo myślę, że właśnie to jest pewna bardzo ważna rzecz, że im więcej jest w tobie tego Bożego światła, im bardziej prosisz Boga o oświecenie swojego sumienia, to Pan Bóg ukazuje ci wszystko, co jest przeszkodą dla działania Bożej łaski w twoim sercu. I to jest nie tylko sprawa grzechów, które popełniasz, czyli jakichś konkretnych uczynków, które dekalog, Pismo Święte określają jako grzechy, tylko też i zaniedbania, czyli kwestia dobra, które mogłeś uczynić, ale nie uczyniłeś, nie podjąłeś tego, co powinieneś zrobić i przez to nastąpiło jakieś naruszenie Bożego porządku, umniejszenie dobra, które Bóg zaplanował w twoim życiu, a które ty nie podjąłeś. Więc myślę, że kiedy staramy się żyć coraz bliżej Pana Boga, Pan Bóg nam to wszystko pokazuje. I zacząłem właśnie od przykładu dzieci. Że bardzo ważna jest ta formacja sumienia od najmłodszych lat i na to też rodzice niech zwracają uwagę, zwłaszcza teraz, kiedy dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej i naprawdę wiele spośród nich, no niestety jest nieprzygotowanych do tej spowiedzi. Ja mówię, to nie jest sprawa tylko kapłanów, czy panów, czy pań katechetek w szkole, ale no, przede wszystkim rodziców. Na ile ich sumienia są wrażliwe, czujne, na ile oni potrafią tym dzieciom pokazywać, co jest dobre, co jest złe, na ile potrafią w ogóle reagować na to zło obecne w życiu ich dzieci. Nie starają się twierdzić, moje dziecko jest idealne, nie popełnia żadnych grzechów, tylko rzeczywiście potrafią powiedzieć, słuchaj, robisz źle, nie powinieneś tego robić, krzywdzisz siebie, brata, siostrę, nas, rodziców, Pana Boga. To są bardzo ważne punkty, które kształtują i uwrażliwiają sumienie. Wyobraźcie sobie, że są niestety dzieci, młodzi ludzie, których jeżeli ja pytam, czy ktoś tobie w ostatnim czasie zwraca uwagę, że coś zrobiłeś nie tak, to potrafię powiedzieć, no bardzo rzadko mi ktoś to mówi. To nie do pomyślenia, że coś takiego jest w wychowywaniu młodego człowieka, że on nie ma zwrotnej informacji odnośnie swojego postępowania. No niestety, jeden z przejawów tak zwanego wychowania bezstresowego, żeby przypadkiem nie wprowadzić dziecka w zły nastrój, mówiąc mu, że coś jest nie tak w jego życiu, że już nawet się chce zrezygnować z ocen w szkole, żeby dziecko przypadkiem też nie miało jakiegoś złego samopoczucia, że coś jest nie tak. Właśnie dziecko potrzebuje tego. Potrzebuje takiej informacji zwrotnej, bo ono na tym etapie, i to już bardzo wczesnym, kształtuje swoje sumienie, czyli zdolność odróżniania dobra od zła, zdolność do moralnej oceny swoich własnych uczynków i określenia ich względem postępowania innych ludzi i względem samego Boga. I tym punktem odniesienia nie ma być własne dziecko, znaczy to, co się dzieje w dziecku, on sam, dla siebie samego, bo on nie jest Bogiem, tylko punktem odniesienia dla niego ma być sam Bóg. I tutaj jest kolejne nieszczęście, z którym dzisiaj się spotykamy, to właśnie te dzieci, no, które siebie samych uczyniły takimi wyroczniami, co uważają za dobre dla siebie, złe, właśnie mówimy takie rozpuszczone dzieci. No ale tak właśnie jest i nie dadzą sobie powiedzieć, że czegoś im nie wolno, no bo dlaczego im nie wolno? On tego chce. No tutaj mówię właśnie o tych młodych, ale przecież oni później kiedyś dorosną i nie daj Boże wejdą w społeczeństwo z taką roszczeniową postawą. No takie przypadki mamy, znamy, ale one bardzo, bardzo źle kończą. Tak więc tutaj apel, gorący apel do rodziców, do wychowawców, aby naprawdę kładli mocny nacisk na to wychowywanie sumienia dzieci, pamiętając, że to oni przede wszystkim mają być przykładem. I co z tego, że rodzic będzie mówił, jeśli nie będzie tym żył? Co z tego, że rodzic będzie namawiał dziecko do spowiedzi, jeżeli sam się nie spowiada? Tutaj uczymy przykładem. I bardzo ważne oczywiście też jest katecheza. Bardzo ważne jest to, żeby o tym mówić i w szkole. Chociaż to nie jest proste, mówić w szkole na przykład o grzechach. Znam kapłanów, którzy stracili prawo do nauczania w szkole właśnie dlatego, bo mówili, co jest złe. I to się na przykład rodzicom nie podobało. I domagali się później, że my nie chcemy, żeby taki ksiądz uczył w szkole. No bo wiedzieli gdzieś tam podskórnie, że no, ksiądz mówi o tym złu, które jest obecne w ich życiu, w życiu rodziców tychże dzieci. I to nie o to chodzi, żeby coś tam ukrywać przed tymi dziećmi, tworzyć jakąś iluzję idealnych rodziców, a żeby to dziecko mogło wzrastać w prawdzie, bo tylko wtedy ono dobrze uporządkuje swój system moralny i będzie potrafiło się jakoś odnieść do tego, co się też dzieje w domu, w życiu rodziców. A więc potrzeba tej dobrej, zdrowej katechezy. Potrzeba też takich kazań, konferencji w ramach niedzielnych mszy świętych i tych dla dorosłych, i tych przeprowadzanych w stronę młodych ludzi, dzieci. Nie bać się, nie unikać tego, bo to są fundamenty. To są te tematy, o których szatan nie chce, żeby mówiono w Kościele, bo to jest właśnie taka strategia złego ducha, że no właśnie, dzisiaj to już nie ma grzechu, róbcie co chcecie, na co macie ochotę. I z takim komunikatem idzie się dzisiaj do młodych ludzi i oni niestety w to wierzą. Przecież mi wszystko wolno. No, Słowo Boże mówi, człowiekowi wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, a są rzeczy, które dosłownie zabijają. Zabijają ciało, zdrowie, duszę, a przede wszystkim relacje z Bogiem. Więc to jest takie bardzo konkretne zadanie, które wciąż jest aktualne i które trzeba podejmować w duszpasterstwie. Bo dzięki temu właśnie myślę, że polepszy się jakość naszego życia, także tego społecznego. Że nie będziemy musieli martwić się tym, że żyjemy w takim społeczeństwie, które akceptuje zło, toleruje zło, nie widzi tego zła. No bo jeżeli nie widziałeś zła w swoim własnym życiu i nie widzisz tego zła, no to nie dostrzegasz tego, że ktoś, kto sprawuje nad tobą rządy, władzę, no sam niestety to zło popełnia. I że jeszcze są ludzie, którzy się za tym opowiadają, popierają to zło. Więc no zawsze coś ma wcześniej przyczynę we własnym nieuporządkowaniu. Więc jeżeli będziemy dbali o jakość naszego własnego sumienia, naszej relacji z Bogiem, jakość naszego stawania w prawdzie, myślę też, że zupełnie inaczej będziemy mogli funkcjonować, także jako naród, ale trochę bliżej nas, bo przecież mówimy dzisiaj w sposób szczególny o rodzinach, o małżeństwach. Zmieni się też jakość życia małżeńskiego, rodzinnego. Ile razy jako kapłan mam do czynienia z małżonkami, którzy skarżą się, no właśnie, że sypie im się małżeństwo, że jedna strona rani drugą. No dlaczego rani? No bo popełnia jakieś zło. Ale popełnia zło z premedytacją. Druga strona mówi, nie rób tego, ty mnie krzywdzisz, zadajesz mi ból. A druga strona, a mi się wydaje, że tak nie jest, że to ty popełniasz zło. I nawzajem są dla siebie źródłem cierpienia. I jak później taka rodzina, takie małżeństwo ma być udane, szczęśliwe, kiedy albo obie strony nie widzą tego zła, które wzajemnie sobie wyrządzają, albo jedna strona przynajmniej ma taki deficyt. No to będzie jakieś potworne nieuporządkowanie, wielki chaos, bałagan, no, który się zemści. Zemści się i zniszczy. Rozwali tą rodzinę, to małżeństwo. Więc właśnie dbanie o to swoje sumienie, o wgląd w to, co jest grzechem albo tym grzechem nie jest, ono zabezpieczy to małżeństwo przed tym, co stanie się właśnie taką pierwszą komórką nowotworową, która będzie później rozwijała się i powoli zabijała tą miłość małżeńską. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby małżonkowie tego pilnowali, żeby regularnie przystępowali do spowiedzi świętych, żeby często sięgali do tych rachunków sumienia. Przecież jest ich dzisiaj tak wiele. To są gotowe materiały na wyciągnięcie ręki, bo dostępne w internecie. Często mówię o tym w konfesjonale, kiedy słyszę, że nie mam rachunku sumienia, nie mam książeczki, bo gdzieś zgubiłem z komunii. A mówi to na przykład mężczyzna, który ma 40-50 lat. Mówię, człowieku, ta książeczka do pierwszej komunii to ona była dla dziecka na poziomie 8 lat, 10 lat życia. Ty już masz trochę więcej. Ty tam nie znajdziesz grzechów, które ty popełniasz, więc szukaj rachunku sumienia dostosowanego do siebie. I tutaj właśnie z pomocą przychodzą te rachunki sumienia, które są chociażby właśnie w internecie. I mówię, wejdź sobie na dowolną wyszukiwarkę, wpisz rachunek sumienia dla dorosłych albo rachunek sumienia dla studenta, dla męża, dla ojca. Nawet są rachunki sumienia dostosowane do konkretnych grup zawodowych. Naprawdę jest ich teraz całe mnóstwo. I skorzystaj z tego przed każdą spowiedzią. Zapisuj sobie to, co tam ci sumienie wypomina. Dobrze jest przeprowadzać ten codzienny rachunek sumienia, czyli codziennie przy wieczornym pacierzu najpierw pomodlić się do Ducha Świętego i pomyśleć, gdzie dziś uderzyłem w miłość Boga i w miłość człowieka. I po takim zastanawianiu się codziennym, myślę, że już przez miesiąc nazbiera się tyle materiału, żeby bez najmniejszych wątpliwości szukać kapłana i szukać spowiedzi świętej. A jeżeli, nie daj Boże, pojawia się grzech ciężki, to już nie czekać na ten pierwszy piątek miesiąca, tylko od razu iść do spowiedzi. No bo czym jest grzech śmiertelny, grzech ciężki? To jest całkowitym odcięciem się od Pana Boga, od Bożej łaski. To jest wejście szatana w duszę człowieka. I jeżeli człowiek tego nie zrozumie, nie pojmie, to będzie sobie wyrządzał najgorszą krzywdę, jaką może sobie wyrządzić. Ja to często porównuję do takiej sytuacji, jakby ktoś wpuścił jakiegoś najbardziej jadowitego pająka, jaki jest na tej planecie, na Ziemi, wpuścił do swojego mieszkania, do pokoju, w którym mieszka, śpi i liczył tylko na to, że ten pająk nie zaatakuje, nie ukąsi. Oczywiście, że on zaatakuje, że ukąsi wcześniej czy później. I tak samo jest właśnie, kiedy chodzimy z tym grzechem ciężkim. Szatan jest obecny w naszym sercu, w naszej duszy i tylko poczeka na właściwy moment, żeby zaatakować z całą mocą i wtedy może wydarzyć się jakaś potężna tragedia w naszym życiu. I ilekroć spotykam się z takimi osobami, które doświadczyły takiej tragedii na gruncie życia duchowego, to wiem, że to są osoby, które przez długie miesiące, lata zaniedbywały spowiedź świętą i w końcu gdzieś tam szatan zaatakował albo ich, albo bliskich. I dlatego tak bardzo ważna jest ta regularność w spowiedzi świętej. I tak samo też kolejna rzecz, o której trzeba wiedzieć. Tobie się wydaje, że ty nie masz grzechów, a te grzechy są. A już na pewno widzą je twoi bliscy. I co oni sobie o tobie pomyślą? No pomyślą sobie, no, że ten człowiek jest chyba nie do końca sprawny na umyśle. Że jest jakimś człowiekiem niesamowicie zakłamanym. Z nim nie będziemy się liczyć. No bo my wyraźnie widzimy jego grzechy. Wyraźnie widzimy jego zło. A on twierdzi, że nie ma żadnych grzechów. No to dla takiego człowieka nie ma szacunku w tej rodzinie, w domu i go nikt nie szanuje. I on się później dziwi, a bo u mnie w domu to mnie nikt nie szanuje. No nie szanuje ciebie, boś kłamcą, bo wybielasz siebie, a sam krzywdzisz innych. To też jest niestety skutek tego, co czyni szatan z człowiekiem, kiedy wmówi mu, że ty nie masz grzechów. To jest jak w tej bajce, król jest nagi, a wszystkim się wydawało, wmawiał sobie, że ma piękne szaty, a tak naprawdę chodził nagi, paradował nagi między ludźmi. I tak nieraz właśnie jesteśmy w naszym życiu duchowym. Właśnie wmawiamy sobie, że jest zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości, ale inni widzą tą naszą biedę i nie będą nas szanować, bo szanuje się człowieka, który potrafi stanąć w prawdzie. I to nie o to chodzi, że będziemy udawali, że jesteśmy bezgrzeszni i przez to nas na przykład ksiądz będzie bardziej szanował, bo tu nie chodzi o to, żeby przystępując do spowiedzi przypodobać się księdzu. To nie o to chodzi, to nie jest celem spowiedzi. Ty przystępując do spowiedzi przede wszystkim chciej podobać się samemu Jezusowi Chrystusowi. Ale co to znaczy, czy przez swoją bezgrzeszność? Nie tędy droga. Pan Jezus powiedział, że ja nie przyszedłem do tych, którzy się dobrze mają, ale do ludzi chorych. Chorych na duszy, na sercu. Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie, im kto większym jest grzesznikiem, tym bardziej może liczyć na moje miłosierdzie. Oczywiście Bogu nie podobają się nasze grzechy i nie cieszy się z powodu naszych grzechów, bo te grzechy zadają mu cierpienie, ból. Ale Panu Jezusowi podoba się nasza pokora, właśnie nasza ufność, kiedy w tej naszej biedzie, upadku idziemy do Niego i mówimy, Jezu, upadłem po raz kolejny, proszę Ciebie, pomóż mi. Umiej się do tego przyznać, nazwij to po imieniu, bo w przeciwnym wypadku, będzie bardzo trudno, aby móc spotkać się z Panem Bogiem, doświadczyć Jego łaski, bo Jego łaskę otrzyma ten, kto po prostu potrafi powiedzieć o tej swojej biedzie. I im bliżej jesteśmy miłosierdzia Bożego, tym bardziej otwarcie potrafimy Jezusowi mówić o tym, co jest naszym upadkiem. No i jeszcze ten kolejny etap życia, od którego zacząłem i myślę, że jest bardzo ważny, bo tutaj się pojawia bardzo dużo pułapek. No właśnie przykład osób starszych, seniorów, które bardzo często mówią, że ja się już nie spowiadam, bo nie mam z czego. Mi się już okazje do grzechów skończyły. To też niestety nie jest tak, że na jakimś tam etapie życia człowiek już nie doświadcza pokus. Oczywiście, że człowiek i na starość upada i popełnia grzech, choć bywają one innego rodzaju niż grzechy osób młodszych o kilka dekad. I tutaj właśnie dużo zależy od tego, jak zostało ukształtowane sumienie takiej osoby i jaka jest jej relacja z Bogiem. I z reguły, jeżeli ktoś jest blisko Pana Boga, modli się dużo, czyta Słowo Boże, rozważa je, to wtedy bez względu na to, ile ma lat, potrafi odczytać w duszy to, co jest tym nieuporządkowaniem, co jest tym zaniedbaniem, potrafi to nazwać, przyznać się do tego i oddać to Panu Jezusowi. Tak więc ci, którzy przez całe swoje życie dbali o dobrą, regularną spowiedź, nie będą mieli problemów z dostrzeżeniem grzechów na starość. I nie jeden raz przychodzą do mnie na przykład dzieci, seniorów, jakiegoś tam dziadka, babci, ojca, mamy i mówią, proszę księdza, niech ksiądz przyjdzie do dziadka, do babci, do mamy, do taty z komunią świętą, bo jest pierwszy piątek miesiąca, a dziadek, babcia dawno nie byli w spowiedzi, tylko mamy taką prośbę. A jaką prośbę macie? No, żeby ksiądz pomógł się wyspowiadać temu mamie, tacie, bo oni twierdzą, że no właściwie to księdza nie potrzebują, bo nie potrzebują spowiedzi, a my wiemy, że przez kilka lat nie byli w spowiedzi. Niech ksiądz pomoże. Oczywiście, że ksiądz pomoże, ale też dużo zależy od tej właśnie osoby i widzimy, bo właściwie w tym momencie, na tym etapie życia, jak w lustrze, pokazuje się to, co było najlepsze w naszym życiu duchowym i to, co było tym zaniedbaniem. My wtedy widzimy wyraźnie, kto jaką wagę przykładał do spowiedzi w ciągu swojego życia. Kto spowiadał się uczciwie, tak po Bożemu, a kto spowiadał się albo rzadko, albo bezrefleksyjnie, mechanicznie, bez pomocy Ducha Świętego. To wszystko wtedy wychodzi. Oczywiście są jeszcze takie przypadki, no, gdzie tutaj trudno o to, żeby mieć jakieś pretensje, kiedy to już są osoby, które na przykład cierpią na zaburzenia pamięci, demencję, kiedy pojawiają się jakieś upośledzenia związane z wiekiem. No, nie można oczekiwać, żeby tam była taka stuprocentowa zdolność do spowiedzi świętej, do dostrzeżenia grzechów, ale w ich przypadkach trudno mówić o jakichś zaniedbaniach, no bo po prostu tutaj mamy do czynienia z jakąś fizyczną czy umysłową, mentalną niezdolnością. Więc nawet zdarzają się takie sytuacje, że kapłan bez wyznawania grzechów przez takich ludzi od razu udziela im odpuszczenia grzechów na zasadzie tego, że liczymy, że taka osoba po prostu wzbudza w swoim sercu żal za popełnione grzechy, których już nie potrafi nazwać. Oczywiście z tych powodów, o których wcześniej powiedziałem. No ale takich ludzi to jest, myślę, tam niewielki procent. Najczęściej jednak mamy do czynienia z takimi, którzy no, zrezygnowali ze spowiedzi świętej albo się tłumaczą, że mieli jakieś przeszkody. Oczywiście wiemy, że są takie sytuacje w rodzinach, że te przeszkody są, że ktoś tam młody ma samochód, nie chce zawieźć dziadka, babci do kościoła albo mówi, bo jest leniem, że nie zawiozę ciebie do kościoła, bo tych grzechów przecież nie masz, więc po co zawracasz mi głowę. No, niestety takie smutne przypadki zdarzają się, no ale to też, jak powiedziałem, nie jest to jedna jedyna osoba na świecie. Zawsze można jednak gdzieś tam przez sąsiada czy sąsiadkę dotrzeć do kapłana, żeby to kapłan przyjechał. Kapłan przyjedzie, nikomu nie odmówi. Możecie być pewni. To jest wszystko bardzo ważne, bo dopóki żyjemy, dopóty możemy korzystać z Bożego miłosierdzia, z Bożej łaski, ale no, przyjdzie taki moment, że będzie śmierć i wtedy no, już trzeba będzie przed Bogiem odpowiedzieć za to wszystko, czegośmy na spowiedzi nie wyznali, co było taką właśnie sprawą, którą zamiataliśmy pod dywan, no ale potem, jak to się mówi, ten smród gdzieś zaczął wychodzić. Więc ta Boża łaska jest dla nas potrzebna. Bez Bożej łaski człowiek się nie zbawi. I to jest zadanie każdego z nas, abyśmy na każdym etapie życia po tę Bożą łaskę sięgali. No i też, jeżeli już jesteśmy przy tym wątku, przy tym temacie, to ja jestem zawsze pełen podziwu wobec osób, które opiekują się starszymi, że one naprawdę potrafią im, tak jak kiedyś rodzice dzieciom, tak oni jako opiekunowie potrafią tym seniorom, to są często dla nich rodzice starsi już, potrafią dopomóc w tym dostępie do sakramentów, do kapłana. Razem z nimi na przykład przed przyjściem kapłana potrafią usiąść przy nich, czy przyklęknąć przy nich, pomodlić się o Ducha Świętego, wyciągnąć tą książeczkę do spowiedzi, przeczytać jakiś rachunek sumienia. oczywiście dostosowane do takiej starszej osoby i przygotowują ich do tej spowiedzi, nie zostawiają ich sami sobie. Tutaj mógłbym też podać wiele takich przykładów, gdzie na przykład starsza osoba twierdziła, że nie chce spowiadać się, bo uważa, że nie ma grzechów, ale wiedziałem, że jest jakiś inny problem, że ta osoba wie, że ma grzechy, ale z jakichś przyczyn nie chce ich wyznać. I co było tym problemem? Na przykład, że ona nie czuła się komfortowo w czasie tej spowiedzi, bo na przykład wiedziała, że tutaj za drzwiami ktoś stoi, przysłowiowo podsłuchuje, albo że te drzwi no, nie mają jakichś tam dźwiękoszczelnych zabezpieczeń i taka osoba, zwłaszcza jeżeli jest niedosłysząca, to boi się, że jej grzechy zostaną gdzieś podsłuchane przez domowników i będzie miała później jeszcze jakieś tam wymówki. Więc jeżeli to zostanie zabezpieczone, jeżeli kapłan to dostrzeże, poprosi tych, którzy tam są w tym domu, żeby przeszli na jakiś bardziej oddalony zakątek domu i zapewni tą dyskrecję starszej osoby, to dochodzi do normalnych, bardzo wartościowych spowiedzi świętych. Więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę, bo często te starsze osoby po prostu o tym nie powiedzą, ale wyczuwają, że tutaj jest dla nich problem i trzeba takie sprawy im umożliwić. Wielu spośród nich też ma takie życzenie, pragnienie, żeby przystępować do tej spowiedzi w kościele, ale i tutaj też jest bardzo ważne, żeby to się odbyło. Jeżeli jest osoba na przykład niedosłysząca albo ona domaga się jakichś specjalnych warunków, na przykład spowiedzi w ławce, bo już nie jest w stanie przyklęknąć przy konfesjonale, no to też można się umówić z kapłanem na jakąś tam godzinę albo po mszy świętej, kiedy ludzie wyjdą, no tak, żeby po prostu nie musiała się w jakimś sensie wstydzić przed innymi, że jest niepełnosprawna, czy nie dosłyszy i tak dalej. Oczywiście zachęcam do tego, żeby szukać tych rachunków sumienia dla osób starszych, przeznaczonych dla osób starszych. Jeżeli ktoś twierdzi, że na tym etapie życia nie ma żadnych grzechów, jak już powiedziałem, no to jest wielkie nieuporządkowanie i trzeba tutaj jednak no, stawać w prawdzie wobec siebie, wobec Pana Boga. Ja pamiętam, że właśnie przy okazji jednego z artykułów, który wpisałem do naszego dziennika, sam opracowałem taki rachunek sumienia dla osób starszych, no po prostu na przykładzie tego, co słyszałem też od innych seniorów, albo no po prostu na gruncie jakiegoś tam spojrzenia na życie starszych osób. Wiem, że mogą się jakieś tam sytuacje pojawić, które będą związane z grzechami. I wiele osób za coś takiego było potem wdzięcznych, więc tutaj trzeba tym osobom pomóc. Więc tak pokrótce powiedziałem o tych różnych aspektach tego, co nazywamy problemem z dostrzeżeniem grzechu w sobie samym. Ufam, że tak jak zaznaczyłem, to są tylko pewne sygnały, które wysyłam, ale też może one będą pogłębione przez telefony od słuchaczy.
Bardzo dziękujemy, na to liczymy i zapraszamy serdecznie drogich Państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypomnę telefony do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55 dla Polski Południowej 56 655 23 56 w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dla osób dzwoniących za granicę numery są następujące 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66 i kierunkowe do Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56.
Wznoszę do góry oczy pełne wiary. W milczeniu, Panie, szukam Cię. Wczoraj tak lekka, dzisiaj znów upadam. Tylko Ty możesz unieść mnie. tej słabości.
Minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasz dzisiejszy temat brzmi: Nie widzę moich grzechów, a naszym gościem jest ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca, kapłan archidiecezji poznańskiej. Mamy pierwsze telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Tadeusz, dzwonię z Dąbrowy Górniczej. Jestem wdowcem, mam 75 lat. Bardzo pozdrawiam ojca i księdza Mirosława. No takie mam dwa, trzy pytania. Od kiedy jest spowiedź w chrześcijaństwie przy konfesjonale? To takie jedno pytanie krótkie. I czy spowiedź generalna jest dobra? Bo Bóg i tak wszystko wie, to drugie pytanie. I jak ja tak wszystkie się nie powie, i tak wszystkie się grzechy nie powie, choćby się chciało jak najlepiej. A Bóg wie o wszystkim. Czy są ludzie, którzy potrafią się wyspowiadać ze wszystkiego, ze wszystkich grzechów, idealnie. I ostatnie, chodzi o morderstwa, jak zachowa się spowiednik i jak jest sam nie mogę sobie przeczytać. Przepraszam. Jak jest żołnierzami, o, na wojnie. Nie. I to by były takie moje pytania, no, którzy się zabijają wzajemnie.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. I oddajemy, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Dziękujemy za to pytanie, za te pytania z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
I oddajemy głos księdzu Sławomirowi.
No może zaczniemy od tego ostatniego pytania. To jest bardzo ciężki grzech, zabić drugiego człowieka i zawsze jest to grzech. Morderstwo zawsze jest złem. Nawet jeżeli ktoś zabija w obronie własnej czy w obronie ojczyzny, jest to też złem odebrać drugiemu człowiekowi życie. I w każdej sytuacji taki człowiek musi się z tego zła spowiadać. To nie jest tak, że ktoś idzie na wojnę i zabija, bo mu każą i że jest rozgrzeszony, bo mówi, ja tylko wykonywałem rozkazy. Są tacy, którzy tak twierdzą. Gdyby tutaj na moim miejscu pojawił się jakiś żołnierz, nawet który byłby w takiej sytuacji, że po prostu mu kazano bronić ojczyzny i zabijać. Zresztą tutaj takich na pewno wielu było, weteranów i nie tylko. To każdy z nich mówi, że to się pamięta do śmierci, że życie człowieka dzieli się na przed zabiciem i po zabiciu, po morderstwie. Więc to pokazuje, jak potężny wyłom następuje w sumieniu takiego człowieka, który no, zabił drugiego. Więc to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Druga, sakrament pokuty, spowiedzi, to nie jest tylko miejsce wyznawania naszych grzechów, że ja muszę coś wyznać, powiedzieć. To jest przede wszystkim sakrament uzdrowienia, że ja tam przychodzę, żeby uzdrowić właśnie tę ranę, która została w moim sercu zadana przez grzech, zadana mi, drugiemu człowiekowi, Kościołowi i w końcu samemu Jezusowi. Więc uważam, że to powinno być dla nas pierwszą motywacją, aby przystępować do spowiedzi świętej, żeby uzdrowić w sobie tę ranę, którą zadał nam grzech, żeby odciąć się od tego zła, albo przynajmniej jest to jakiś pierwszy krok w tym odcięciu się od tego zła, który zapoczątkował jakiś grzech, żeby otrzymać rozgrzeszenie, czyli pojednanie. Tak więc to jest taka sytuacja. Tutaj też nie wiem, czy dobrze zrozumiałem sens tego pytania. Być może właśnie jakaś tam tajemnica, czy jeżeli na przykład, nie wiem, na wojnie kapłan dostanie jakąś informację w spowiedzi, od której zależałoby, no nie wiem, czyjeś życie, czy coś. Pamiętajmy, jest coś takiego jak tajemnica spowiedzi i ona jest bezwzględna. Ona jest bezwzględna. Kapłan nigdy nie może podzielić się tą informacją, którą pozyskał na gruncie sakramentu pokuty. Gdyby na przykład, o nie wiem, taka sytuacja, która zdarzyła się w Watykanie przecież na początku lat 80. zamach na papieża, że gdyby ktoś przyszedł, najpierw dokonał, nie wiem, zamachu czy mordu na papieżu, czy na kimś, nie ma znaczenia na kim, i powiedział kapłanowi, że to ja jestem. Cały świat go szuka. A ten przychodzi do kapłana i mówi, to ja jestem, to ja zabiłem. To kapłan nigdy tą wiedzą nie może się podzielić z nikim. I jak powiedziałem, jest to tajemnica bezwzględna. Tak więc to, myślę, jest odpowiedzią na pańskie pytanie. Druga rzecz. Czy są ludzie, którzy potrafią się wyspowiadać idealnie? Nie wiem, czy tacy są, może sam Pan Bóg ma taką informację. Myślę, tak jak już powiedziałem wcześniej, że im kto bliżej Pana Boga, im bardziej otwiera się na Bożą łaskę, na światło Ducha Świętego, to tym łatwiej mu jest dotrzeć do prawdy o sobie samym. Jako kapłan, jako spowiednik muszę powiedzieć, że są tacy ludzie, którzy są bliscy tej idealnej spowiedzi, to znaczy naprawdę traktują ją poważnie, dobrze się do niej przygotowują. Nie mam tu na myśli jakichś skrupulantów, którzy doszukają się grzechów tam, gdzie ich nie ma, bo bardziej może mówimy tutaj o jakimś zaburzeniu psychicznym, ale mówimy wprost o sumieniu oświeconym przez Pana Boga i ci ludzie współpracują z tą Bożą łaską. Zresztą niedawno mówiłem na ten temat konferencję, będąc w Poznaniu w duszpasterstwie akademickim przy ojcach Bernardynach, czy możliwa jest doskonała spowiedź. I podam taką tezę, że generalnie może być możliwa i podałem tam nawet konkretne punkty, jakie powinna spełniać taka spowiedź święta. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą konferencją, to ona jest już opublikowana w internecie na kanale na YouTube, który prowadzę RCTV i chyba tak jest właśnie zatytułowana ta konferencja. Czy możliwa jest doskonała spowiedź? Warto ją sobie odsłuchać, bo tam zostało omówionych kilka takich bardzo ważnych czynników, które nam pomagają dotrzeć do tej możliwie najlepszej spowiedzi świętej. I to, co jest tam chyba takim pierwszym bardzo ważnym punktem, to jest właśnie ta współpraca z Bożą łaską. To otwarcie się, taka pełna świadomość na to, że tam jest obecny Pan Jezus, że ja spowiadam się wobec samego Jezusa Chrystusa, a kapłan jest tylko narzędziem. Ja myślę też, że nie patrzmy też na innych. Czy ktoś się spowiada idealnie, czy nie idealnie, bo są też takie osoby, które czasami tłumaczą swoją niechęć do sakramentu pokuty, bo coś tam widzą u bliźniego, że a ten twierdzi, że spowiada się dobrze, a żyje jak najgorzej. Albo ten się nie spowiada, żyje przyzwoicie. Nie porównujmy się. Każdy z nas odpowie przed Panem Bogiem za swoje własne życie, za swoje własne uczynki i po prostu starajmy się my jak najlepiej spełnić ten nasz obowiązek względem Pana Boga, trwania w tej Bożej łasce, w łasce uświęcającej i wszystko będzie dobrze. I jeszcze chciałbym się odnieść do tego pytania, które padło na początku, tą spowiedź generalną, czy ona ma sens? No tak, ona ma sens i tutaj na pewno myślę, że się pojawi taki telefon, który to potwierdzi osób, które przeprowadziły taką spowiedź generalną i poświadczą, jak zmieniło się ich życie. Bo życie człowieka się zmienia wtedy, kiedy zmierzy się z prawdą o sobie. Pamiętajmy, to też jest jakaś Boża łaska. Jeżeli ktoś świadomie przystąpi do takiej spowiedzi generalnej i dobrze ją przygotuje, zmienia się życie takich ludzi. Ja już jako kapłan wiele razy miałem okazję przeprowadzać takie spowiedzi generalne i wiem, jakie owoce są w życiu tych ludzi. Ktoś powie, tak jak Pan zresztą, że przecież Bóg wszystko wie, że nie musimy Mu tego mówić szczegółowo. Tak, Bóg wie, doskonale wie, co złego było w naszym życiu. Widział każdy nasz upadek i z powodu każdego naszego upadku, grzechu cierpiał na krzyżu, zaniósł to wszystko na krzyż, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy mu to powiedzieli, oddali. To też jest dla nas uzdrawiające, kiedy zderzymy się z prawdą o sobie samym, bo już na etapie tego rachunku sumienia człowiek widzi jednak, że nie jest taki doskonały, że ma swoje za uszami. Jeżeli to wypowiada do Jezusa obecnego w konfesjonale w osobie kapłana, to jest bardzo ważne, że to jest w tej przestrzeni, to jeżeli ma tę świadomość, że przecież ja to mówię Jezusowi, to zmienia wszystko. To nie tylko, że... Oto jeszcze prostszy przykład. Jak by się zachowała pana żona, gdyby pan przez kilka lat nie powiedział jej: kocham cię, jesteś piękna. No i tylko mówił: przecież wiesz, że jesteś piękna. Wiesz, że ciebie kocham, nie muszę ci tego mówić. Ona mówi: nie, ja chcę, żebyś mi to mówił. Mówił to jak najczęściej. I to jest dokładnie to samo, kiedy wyznajemy nasz grzech. Bóg chce, żebyśmy to wypowiedzieli. To jest większe. On tego nie potrzebuje, ale my tego potrzebujemy, żebyśmy to nazwali po imieniu, wyznali to Bogu. Wtedy rzeczywiście On bierze ze sobą te grzechy na krzyż i te nasze grzechy zostały obmyte krwią Jezusa Chrystusa. Ale bardzo istotne jest to, żeby starać się dotrzeć do wszystkich tych grzechów, oddać Panu Jezusowi, bo to jest zawsze dług. Każdy grzech to jest jak dług, który musimy spłacić, ale trzeba sobie uzmysłowić tą każdą jedną złotówkę, którą trzeba w cudzysłowie oddać Panu Bogu, odpokutować, kiedy właśnie to potrafimy rozliczać. I tu trzeba się bardzo mocno modlić do Ducha Świętego, żeby dotrzeć do tego. Jasne, że wszystkich grzechów nie powiemy, ale może to być spowodowane też naszym zaniedbaniem i to jest właśnie problem, kiedy my rezygnujemy z regularnych spowiedzi świętych. Jeżeli ktoś na przykład po roku przychodzi do spowiedzi, to jest pewne, że on nie jest w stanie dotrzeć do grzechów nawet już sprzed 2-3 miesięcy, a co dopiero sprzed roku. I to jest już przez zaniedbanie. I trzeba będzie odpokutować co najmniej w czyśćcu za to, że tych grzechów się nie wyznało, jeżeli to były grzechy lekkie. I dopóki człowiek żyje, to tu musi się dużo, dużo modlić, żeby ta Boża łaska oświeciła jego sumienie i żeby był w stanie wyznać te wszystkie grzechy przed Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. I kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Wielkopolski. Chciałam powiedzieć, że spowiedź dla mnie jest to jak czyszczenie duszy, jest jak sprzątanie mieszkania. Spróbujmy nie umyć przez kilka lat okna. Czy coś zobaczymy z niego? Jak mówię, spowiedź jest jak staniemy przed Bogiem. Wszystko. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, Pani Danuto. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem i oddajemy głos. Prosimy bardzo.
No bardzo, bardzo dziękuję za to porównanie. Też staram się czasami do tego samego porównania wracać, kiedy przekonuję szczególnie młodych ludzi do tego, żeby się spowiadali regularnie. No, że właśnie ta częsta spowiedź to jest jak dbanie o tą przestrzeń, w której mieszkamy. A wiemy, że w życiu młodych ludzi to tutaj jest problem, właśnie taka niechęć do tego, żeby tam był porządek. Ale jeżeli to zaniedbamy, no to potem nie jesteśmy w stanie przekopać się przez te śmieci, które po prostu codziennie narastają, narastają i my się źle czujemy w takim pomieszczeniu, w takiej przestrzeni. I nie jeden raz mówię do tych młodych ludzi i na przykład, jeżeli to są chłopcy, i co, zaprosisz tą dziewczynę, która ci się podoba, do tego swojego pokoju teraz, tak od razu, z ulicy, wiedząc, jaki tam jest bałagan, no to jak jest chłopak bardziej rozumny, to mówi, no nie, chyba lepiej byłoby posprzątać. No właśnie, chodzi o to, żeby też Pan Jezus, który jest obecny w naszej duszy, w naszym sercu, czuł się dobrze, że tam jest po prostu czyste serce. To jest największy prezent, jaki możemy dać Panu Jezusowi. Także to jedno porównanie, to myślę, jest przemawiające i pokazuje, że no, warto dbać o tą regularną spowiedź. A drugie porównanie, które często, do którego się odwołuję, to jest do mycia zębów. No, że jak się ktoś uprze, to może i cały rok nie myć zębów, ale po prostu szkoda gadać, co tam się będzie działo w tej jamie ustnej przez ten czas. I jak będzie później ten człowiek cierpiał z tego powodu, że zaniedbał tę higienę. A jeżeli dbamy o te nasze zęby, regularnie myjemy je, czyścimy, jeżeli tam jeszcze dentysta od czasu do czasu zajrzy, to wtedy te zęby nam służą i nie są powodem naszego cierpienia, ale służą właśnie temu, żebyśmy mogli mieć jakiś komfort życia. Tak samo jest z naszą duszą. Jeżeli zrezygnujemy z regularnej spowiedzi świętej, no, można tak funkcjonować, ale no, co się wtedy dzieje? Co się wtedy dzieje z tą duszą? Jak później się pojawia cierpienie? Ludzie mówią nie wiadomo skąd. Jakieś choroby, mówi się dzisiaj depresja. Ja nie deprecjonuję, że są depresje, bo są depresje. Jako po prostu pewna jednostka kliniczna. Ale ja mam na myśli tutaj te sytuacje, które wynikają z tego, że żyjemy w grzechach ciężkich. I skutki tego życia w grzechu ciężkim dają objawy podobne, zbliżone do tych, które daje kliniczna depresja. Tylko że tutaj nie pomogą psychotropy, tylko konfesjonał. Jeżeli by to była kliniczna depresja, tak, to na pewno jakieś preparaty medyczne pomogą. Ale jeżeli tutaj chodzi o oddziaływanie złego ducha na nasze życie, to tutaj tylko Jezus Chrystus i łaska sakramentu. I niestety często jest tak, że przychodzą rodzice na przykład ze swoimi dziećmi dorastającymi, ale też młodszymi i mówią, co ja mam tutaj zrobić? Moje dziecko takie pogubione, nie chce mu się żyć, jakieś próby samobójcze i tak dalej. No a okazuje się, że to dziecko przez wiele lat nie było u spowiedzi świętej, bo rodzice tego nie dopilnowali. To co się dziwić później, że są tego rodzaju problemy. Więc tutaj ta łaska wynikająca ze spowiedzi świętej to jest fundament, żeby móc uzdrowić to wielkie zło, które gdzieś tam pojawiło się w duszy tego człowieka.
Bardzo dziękujemy. I kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Karol i dzwonię z Opolskiego. Chciałem się zapytać, jak ja mam postępować, bo mam ojca, który ma 92 lata i był oficerem w Wojsku Polskim, no i teraz w tej chwili obecnie no nie chce, nie, po prostu nie uczęszcza do kościoła, jakby na mszę świętą całe życie i teraz nie chce się spowiadać sakramentu, nie chce przyjmować i do kościoła, jest anty do księży i też, a mówi, że się modli rano i tam mszy świętej słucha przez radio, bo to taka jest taka, no dla rodziny to jest taka sytuacja, no bardzo niezdrowa, jakoś tutaj jakąś odpowiedź, poradę albo coś, można coś takiego otrzymać.
Dziękujemy bardzo, panie Karolu, za ten telefon. Dziękuję. I oddajemy głos naszemu gościowi. A przypomnę, naszym gościem jest ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca, kapłan archidiecezji poznańskiej. A audycja dzisiejsza dla małżonków i rodziców w temacie Nie widzę moich grzechów. 31 minut po godzinie 22. Prosimy bardzo.
No, jest to sytuacja bardzo trudna. I nawet powiem tak wewnętrznie sprzeczne, ale nie dziwi mnie, bo zdarzają się takie, no, że na przykład, tak jak pan powiedział, że jest to z jednej strony osoba, która jest anty do kościoła, ale że z drugiej strony modli się, bo to mi się kłóci. Bo osoba, która się modli, to znaczy, że ma jakąś relację z Bogiem, no to nigdy nie jest anty do kościoła. To jeżeli ktoś mi mówi, że Bóg tak, kościół nie, no to znaczy, że tam jest jakieś wielkie nieuporządkowanie. No ale to już w to nie wnikamy. Wiemy, że takie sytuacje się zdarzają. No też jest istotne to, co pan powiedział, że on nie chce na ten moment spowiadać się, nie chce przystępować do sakramentów, nie chce pójść do kościoła. Na siłę nie można nikogo doprowadzić do Pana Boga i trzeba też uszanować wolność tego człowieka, modlić się za niego bardzo i przede wszystkim samemu przed nim być tym świadkiem wiary, świadkiem trwania w łasce Jezusa Chrystusa, nie bać się tego też mu mówić, że ja się modlę, ja przystępuję do spowiedzi, do komunii i dzięki temu czuję się bardzo dobrze i poprzez tak pozytywnie przedstawiać łaski związane ze spowiedzią i z komunią świętą, ale nie zmuszać. Nieraz było tak, że na przykład ktoś mnie prosił do takiej starszej osoby na spowiedź świętą, a na miejscu okazywało się, że ta osoba w ogóle sobie tego nie życzyła, że była całkowicie na to zamknięta. I mówiłem, no nie można łamać wolności człowieka. Dopóki ten człowiek jest w pełni władz umysłowych, no trzeba szanować także to, że mówi nie. Człowiek ma prawo powiedzieć Bogu nie, chociaż oczywiście będzie z tego powodu musiał bardzo pokutować, jeżeli się nie nawróci. Ale można za takiego i trzeba za takiego człowieka się modlić. Codziennie za niego modlić się na różańcu. Polecam nowenny pompejańskie, polecam msze święte, żeby prosić o łaskę nawrócenia się dla ojca. No, nie wiem, jaka tam była jego przeszłość, biografia. Pan tu wspominał, że z oficerem, więc na pewno w tamtych latach to nie były takie dobre czasy dla tych, którzy się podobnymi sprawami zajmowali, żeby mieli po drodze z kościołem, więc na pewno potrzeba za niego wielkiej modlitwy i może ta modlitwa zaprocentuje tym, że kiedy już będzie umierał, to jednak poprosi o tego kapłana, że wtedy otrzyma tą łaskę przebaczenia, więc czasami po prostu modlimy się tylko o to, żeby w tych ostatnich chwilach życia ten człowiek przyjął sakramenty. I za to też trzeba być Bogu wdzięczny.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Halo, halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze, ja mam prośbę, ja tylko nie chciałem do audycji, tylko chciałem bardzo prosić o litość boską.
Bo jesteśmy, ja proszę... Słyszę, halo.
Ja słyszę ojca jeszcze jak troszeczkę, ale...
Przepraszam księdza... bardzo. Halo. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Halo.
Prosimy wszystko wyciszyć, jesteśmy na antenie.
Nie będzie posłuchany.
Na wieki wieków, amen. Kto się do nas zadzwonił?
Mariola Zmysłowic.
Prosimy bardzo.
Śląska. Ja mam takie zapytanie i dziękuję serdecznie za tą audycję i za tą, ogólnie dla mnie to jest katecheza. Mam taki grzech główny. W 85 roku dokonałam się takiego czynu, który po prostu to teraz mi tak nie daje życia. W każdym dniu dokonałam aborcji i nie wiem, jak się mam z tego wyspowiadać. I dla mnie jest to bardzo ciężkie. I nie wiem, gdzie mam się udać. I ja bym chciała z tego skorzystać, bo to mnie bardzo męczy i gnębi. I po prostu dla mnie to jest męka. Musiałabym się wyżalić. Po prostu nie mogę z tego wyjść. Dla mnie to jest taka katorga i chciałabym jakieś, nie wiem, no chciałabym jakieś odpuszczenie grzechów, nie wiem, cokolwiek.
Dobrze, pani Mariolo, zaraz tutaj ksiądz odpowie. Prosimy właśnie wysłuchać odpowiedzi. Prosimy bardzo, księża.
No pani Mariolo, bardzo pani oczywiście współczuję tego, co dzieje się w pani sercu, bo podobnych wyznań słyszałem już wiele osób, które bardzo cierpią z powodu pewnego zła, które zaistniało w ich życiu. Podobnego zła, dokładnie związanego z tym samym grzechem, o którym pani mówi. Bardzo tego współczuję, ale też to, że pani zadzwoniła, powiedziała, można powiedzieć, publicznie o tym, to pokazuje, jak ta Boża łaska panią ściga i że Pan Jezus przede wszystkim chce, żeby pani uwierzyła w Jego olbrzymie miłosierdzie, że no nie ma grzechu, którego On by nie przebaczył, choćby był nawet najgorszy. To jednak On nam daje to swoją miłość, przebaczenie. I to przebaczenie otrzymujemy w każdym konfesjonale. Wszędzie tam, gdzie jest kapłan, gdzie jest konfesjonał, gdzie jest otwarty kościół, tam otrzymamy rozgrzeszenie z każdego grzechu, jaki pojawił się w naszym życiu. I tu nie trzeba jechać gdzieś na drugi koniec świata. Tam, gdzie pani ma najbliżej do kościoła, do parafii, jeżeli się tam pani z jakiegoś powodu wstydzi, choć nie powinna, ale jeżeli tak, no to gdzieś pojechać dalej, jakiegoś sanktuarium, gdziekolwiek, gdzie jest konfesjonał, po prostu podejść i wyznać. Proszę uwierzyć, każdy kapłan ma doświadczenie w tego typu sprawach i przez każdego kapłana Pan Jezus okaże pani swoją miłość i przebaczenie i pani nareszcie stanie się wolna z tego. Ktoś ściągnie z pani pleców te tony, które pani tam dźwiga, które zadają pani cierpienie i Pan Jezus nie chce tego cierpienia dla pani. Dlatego trzeba się z tego uwolnić i proszę nie czekać, proszę to zrobić jutro. Jest teraz przecież niedawno Święto Bożego Miłosierdzia, więc tak w pobliżu tego wielkiego święta uroczystości Pan Jezus chce okazać swoją miłość i przebaczenie pani. Teraz to już jest sprawa, która należy tylko do pani. Trzeba to podjąć i też przy okazji, jeżeli ma pani taką możliwość, to warto w internecie poszukać czegoś takiego, co nazywa się rekolekcje Winnica Racheli. Winnica Racheli. Taką nazwę sobie wpisać w wyszukiwarce i to są rekolekcje dla osób, które popełniły grzech aborcji. I one są niesamowitym uzdrowieniem dla osób, które dopuściły się tego grzechu, że czasami okazuje się, że samo wyznanie grzechu nie wystarczy i trzeba gdzieś od strony duchowej może trochę przepracować, trochę wejść w to, co się wydarzyło i zaprosić Pana Jezusa też, żeby jakoś bardziej pouzdrawiał to, co w nas przez tyle lat zostało poranione. Więc bardzo serdecznie polecam udział w takich rekolekcjach, ale na pierwszym miejscu spowiedź święta.
Bardzo dziękujemy. Przy tej okazji przypomnijmy 14 kwietnia w najbliższą niedzielę Narodowy Marsz Życia. Ta właśnie manifestacja, właśnie akcentująca wartość życia, tego, abyśmy byli świadomymi, właśnie zaangażowanymi obrońcami życia, abyśmy się angażowali w to życie, w obronę tego życia nienarodzonego od chwili poczęcia. To działanie na korzyść, na pozytywne, właśnie abyśmy odpowiadali, zwyciężali zło dobrem, abyśmy afirmowali to, co jest wartością, życie dane od Boga, aby ono było chronione, czczone, abyśmy mogli właśnie w ten sposób także przypodobać się Panu Bogu, który jest dawcą tego życia, abyśmy sobie wzajemnie się uświadamiali nad wartością ludzkiego życia, abyśmy też dzięki temu przestrzegali innych, którzy nie są może świadomi tego, tej świętości życia, jaką my też jako wierzący szczególnie przyjmujemy z rąk Bożych. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Małopolski. Ja mam takie pytanie, prosimy. Ponieważ jeśli chodzi o spowiedź generalną, jak zaczęła się pandemia, Był taki ogólny, taki chaos, trochę strach i jakby poszłam do spowiedzi i tak wygrzebałam sobie tak z przeszłości pewne moje grzechy, takie, które mi się wydawało, że gdzieś to, ale to nie było takie właśnie przygotowanie i to chyba nie była taka spowiedź tak okej, jak powinno być normalnie, że człowiek się powinien przygotować na spokojnie, jakoś to wszystko przerobić. I czasami mam takie wrażenie, że coś, czy kiedyś czegoś, nie wiem, nie zataiłam, czy nie przyjęłam świętej komunii po prostu w grzechu, no nie? I kiedyś kapłan jeden po prostu mi poradził, żeby zamówić w moim konkretnie przypadku dwie msze święte espiancyjne. Jedną już zamówiłam, jeszcze jedną mam zamówić. I po prostu nie wiem, jak się tego odnieść, bo wiem, że w spowiedzi świętej Pan Bóg te grzechy po prostu wybacza i nie powinno się ich jakby iluś tam krotnie wyznawać, prawda, jakoś powtarzać, jeżeli nie są one już drugi raz popełnione, bo to jest też jakby no niekoniecznie dobra rzecz. I jeszcze jedno takie pytanie, jak to jest z osobami, które po prostu są, powiedzmy, w nałogach, no nie, przez nałóg papierosów, palę papierosy i też mi to w sumie mi wyrzuca, ale no jest to niesamowita męka, żeby to rzucić i no nie wiem, tak bardzo bym prosiła o właśnie odpowiedź na te moje pytania i wszystkich pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, Pani Elżbieto, z Panem Bogiem, pozdrawiamy serdecznie, prosimy bardzo.
A więc trzeba tutaj oddzielić dwie sprawy, mianowicie spowiadamy się z grzechów, co do których mamy pewność, że je popełniliśmy. Nie spowiadamy się z czegoś, co do czego mamy wrażenie. A więc nie jestem pewna, czy przypadkiem nie przyjęłam świętokradzko Komunii Świętej, więc nie jestem pewna, ale się na wszelki wypadek z tego spowiadam. No nie, spowiadamy się raczej z tego, czego jesteśmy pewni. Można oczywiście zasygnalizować kapłanowi, że gdzieś tam istnieją pewne wątpliwości i jeżeli kapłan będzie czuł, że może w czymś pomóc, to się na pewno do tego odniesie. Ale bywa też tak, że czasami niektóre osoby właściwie na większość swojej spowiedzi przeznaczają te wszystkie swoje wątpliwości. Więc raczej starajmy się spowiadać z tego, co do czego mamy pewność. Czy mamy spowiadać się powtórnie po raz drugi, trzeci, piąty z grzechów, które już zostały wyznane i wiemy o tym, że je wyznaliśmy, jesteśmy tego pewni? Oczywiście nie. Raz wyznany grzech został odpuszczony. I tutaj choćby właśnie przykład z poprzedniego telefonu, grzech aborcji. Czasami te osoby, pomimo że się wyspowiadały z takiego grzechu, no wciąż czują to, że wydarzyło się w ich życiu to wielkie zło i chociaż po spowiedzi odczuwają bardzo konkretną poprawę na duszy, to jednak po jakimś czasie potrafią przyjść i znowu się z tego spowiadać i później znowu sygnalizują, że już się z tego spowiadały, no tylko wciąż no, mają te wyrzuty sumienia. I tu trzeba zrozumieć, że istnieje coś takiego jak pokuta za popełnione grzechy. Tą pokutą jest pokuta, czyli rozumiemy jako kara. Pamięć o tym złu, które się wydarzyło w naszym życiu. I że ona będzie trwała. I należy to przyjąć jako pokutę, ale nie trzeba się już z tego spowiadać. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny Kowalskiej, że najbardziej ranią go te dusze, które nie dowierzają w jego miłosierdzie. I kiedy po raz enty spowiadamy się z grzechu już raz wyznanego i odpuszczonego, to tak jakbyśmy nie wierzyli, że Pan Jezus ten grzech nam odpuścił. Można powiedzieć, właśnie ten grzech to jest jak taka dla nas wielka skała, ale dla Pana Jezusa jak taka kropelka wrzucona do oceanu. Ona się rozpływa, tego nie ma. Jezus mówi, ja nie pamiętam już tego. Ty wracasz do tego po raz piąty, dziesiąty, ale ja już tego nie pamiętam. Ja już ci to przebaczyłem, więc ty też do tego nie wracaj. Chociaż my niestety będziemy pamiętać o tym złu, które się wydarzyło, ale no nie na tym to polega, żebyśmy się po 10 razy z tego samego grzechu spowiadali, z którego już raz się wyspowiadaliśmy, on się nie powtórzył. A co w przypadku, jeżeli ten grzech się powtarza? I tu pani właśnie zasygnalizowała na przykład grzechy związane z nałogami, typu na przykład papierosy. Oczywiście trzeba się z tego spowiadać na każdej spowiedzi. I owszem, trzeba podjąć bardzo konkretną pracę nad sobą, żeby ten grzech nie powracał. Czasami mam tutaj na myśli jakąś konkretną terapię. Co z tego, że ktoś jest w jakimś nałogu, jeżeli nic z tym nie robi? To nie tylko chodzi o to, żeby się z tego spowiadać, chociaż to jest na pierwszym miejscu, ale też pracować nad sobą. I czasami to tutaj mam na myśli konkretną pomoc, którą można uzyskać od ludzi, którzy się zawodowo zajmują pomocą w wyciąganiu ludzi z różnego rodzaju nałogów. Ale ja nie rozumiem takiej sytuacji, jeżeli ktoś mówi, że na przykład nie spowiada się z tego, że pali papierosy albo z jakiegoś innego nałogu, bo mu jakiś ksiądz powiedział, że jeżeli to jest nałóg, to się masz z tego nie spowiadać. No to znaczy, że albo ta osoba coś źle zrozumiała, albo że ten kapłan pobłądził i daje jakieś złe rady. Z każdego grzechu trzeba się spowiadać, nawet jeżeli on się powtarza, bo jest naszym nałogiem. Ale też spowiadamy się po to, żeby pracować nad sobą. Pamiętamy o 5 warunkach ważnej spowiedzi, owocnej spowiedzi, dobrej spowiedzi. I jednym z nich jest właśnie postanowienie poprawy. To nie jest tylko to, że ja sobie w sercu powiem, no nie chcę, Boże, grzeszyć i następnego dnia robię to samo, tylko współpracuję z tą łaską, którą otrzymałem od Pana Boga, aby nie grzeszyć, bo otrzymałeś tą łaskę. Pamiętajmy, ja to powtarzam często, że przy każdej spowiedzi otrzymałeś teraz 100% łaski, żeby zerwać z tym złem, które jest obecne w twoim życiu. Jeżeli masz wiarę w to, że Pan Jezus ci teraz właśnie przy tej spowiedzi dał taką łaskę, to ta łaska będzie owocować w tobie. Jeżeli w to nie wierzysz, nie wzbudzasz w sobie tej wiary, albo o tę łaskę nie prosisz, no to potem wracasz tak samo słaby. Ale to nie jest dobra spowiedź. Dlatego bardzo ważne jest to, aby jednak uwierzyć w tę moc, którą otrzymujemy od Pana Jezusa, o to zdrowie duchowe, które jest konieczne, aby stało się zdrowe także zdrowe nasze ciało.
Dziękujemy bardzo. 47 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasz dzisiejszy temat: nie widzę moich grzechów, tak on brzmi. A naszym gościem jest ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca, kapłan archidiecezji poznańskiej. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Już nie szukam Panie, wiem, że prawda to Ty, wiem, że wzywasz mnie, by za Tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne Twoje słowa, nie chcę szukam, Panie, wiem, że prawda to Ty, wiem, że wzywasz mnie, by za Tobą iść. I choć czasem myślę, że zbyt są trudne Twoje słowa, nie chcę więcej nie można chcieć. Wolne, radosne serce za ciemność i grzech. I choć często tak sił mi brak, by naśladować Ciebie, nie chcę szukać prawdy, gdzie sensu, gdy raz jesteś schronieniem, powietrzem, pokarmem, napojem. Jezu, do kogo mam pójść, gdzie szukać prawdy, gdzie sensu? Raz wybrałeś mnie.
Trzy minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasz temat brzmi Nie widzę moich grzechów, a naszym gościem ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca, kapłan archidiecezji poznańskiej. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Szczęść ja Boże. Dzwonię z Poznania.
A pani
ja,
imię?
Anna z Poznania.
Prosimy bardzo, pani Anna.
Ja bardzo się cieszę, że słyszę księdza, w ogóle księdza redaktora. Witam serdecznie. Zresztą Radio Maryja jest to dla mnie uniwersytet. Witam serdecznie naszego gościa. Miałam to szczęście być raz u Spowiedzi Świętej, którą bardzo pamiętam i za co bardzo Panu Bogu dziękuję za tą łaskę. Chciałam odpowiedzieć pani, która ma problem z papierosami, bo to mnie też dotyczyło. A było to dawno, bo to było w roku 1985. Ja byłam w Odnowie w Duchu Świętym i tam w tym ruchu, jeszcze kiedy żył ksiądz Piątkowski, były grupy modlitewne. I taka grupa nade mną się pomodliła, bo ja miałam problem z papierosami. Miałam problem, no paliłam paczkę dziennie i mój mąż nie pali. A ja paliłam, no to było okropne. W każdym razie do dziś nie palę i to się stało tak, że ta grupa młodych ludzi nade mną się pomodliła i ja na drugi dzień już nie paliłam i do dziś dziękuję Panu Bogu za tą łaskę, że zostałam uwolniona z tego nałogu, bo to jest, ja sobie zdaję sprawę, jakie to jest trudne, bo ja to przeżyłam. Sama bez Pana Boga nie dałabym rady. Chcę to powiedzieć, jestem szczęśliwa i dziękuję Panu Bogu i pani, która ma ten problem, niech też z tej łaski skorzysta właśnie może jakiejś grupy modlitewnej. A poza tym sakrament pokuty dla mnie jest bardzo ważny. My już z mężem jesteśmy 55 lat w sakramencie małżeństwa, będzie rocznica w czerwcu. Też to jest wielka łaska i muszę powiedzieć, że mam bardzo dobrego męża i tak jakoś ktoś mi może to wymodlił, nie wiem, także ja bez Spowiedzi Świętej nie wyobrażam sobie życia, modlę się za kapłanów, bo ja nie wyobrażam sobie, jakbyśmy tych kapłanów nie mieli i w każdym razie ja po Spowiedzi Świętej ja czuję się lżejsza fizycznie i mam wielką taki pokój w sercu i taką radość. Radość, która nie pochodzi z tego świata. Nie, to jest zupełnie inna radość. Dlatego ja każdemu życzę, żeby żeby skorzystał z tego, co Pan Bóg nam daje na tej ziemi, żebyśmy naprawdę trwali przy Panu Bogu, bo to jest najważniejsze. A poza tym ja często, jak idę do spowiedzi świętej i mam jakieś wątpliwości czy jakiś problem do rozwiązania, to ja mówię kapłanowi zawsze tak, proszę księdza, ja chcę, dla mnie Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. Jeżeli ja mam coś zrobić, to ja chcę zrobić tak, żeby to się Panu Bogu podobało. Dlatego nieraz też szukam no, pomocy i proszę o doradę, bo wiem, że tam nie jest kapłan, tylko tam siedzi Pan Jezus. Dlatego bardzo dla mnie jest ważny sakrament pokuty. I za to dziękuję Panu Bogu, że jakoś tak mam takie pragnienie, żeby... Ale to czuję się już, że tak jestem nerwowa, już tak to już czuję. Oj, to już trzeba iść zrobić porządek. Także staram się iść tak co miesiąc, a nieraz i częściej. Także to chciałam powiedzieć szczególnie dla tej pani, która miała ma ten problem z papierosami, bo ja to samo przeżyłam.
Dziękujemy bardzo, pani Anno.
Także pozdrawiamy bardzo dziękuję, serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.
Z Panem Bogiem i prosimy o odpowiedź.
Bardzo dziękuję pani za to świadectwo i ufam, że tym świadectwem dzieli się też pani wśród innych osób, mieszkańców Poznania, nie tylko teraz już przed całą Polską, ale chyba tam w sposób szczególny potrzeba takiego świadectwa wiary. Wiem, co mówię, bo tam na co dzień przebywam, więc oby ten Duch Święty działał przez panią i posługiwał się pani świadectwem, bo ono jest bardzo potrzebne. Potwierdzam, że Pan Jezus daje łaskę potrzebną, żeby zerwać z każdym grzechem, bo on nie chce naszego trwania w grzechu, bo on wie, że to jest dla nas cierpienie, że to jest ograniczenie w dostępie do Bożej łaski. Dlatego na różne sposoby chce nam pomagać, wspierać. I na pierwszym miejscu oczywiście to jest spowiedź święta. Na drugim miejscu powiedziałbym Eucharystia, do której przystępujemy i tak samo to jest takie moje doświadczenie pracy z osobami, które trwają w takich nałogach, że jeżeli starają się być na codziennej Eucharystii, to bardzo szybko wychodzą z nałogów. I tutaj do tego też bardzo często polecam adorację Najświętszego Sakramentu. Tak więc częsta spowiedź, codzienna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu to jest lekarstwo na nałogi. To jest taka recepta, którą ja się dzielę. Pani skorzystała z modlitwy grupy wstawienniczej. Wspaniale. To też jest jakaś możliwość. Warto takich osób poszukać, które w asyście kapłana, podkreślam, będą się modliły. I też ufamy, że Pan Bóg taki cud będzie chciał powtórzyć, nie tylko w Pani życiu, jak już usłyszeliśmy, ale także tych, którzy tej pomocy szukają. Bardzo dziękuję też za to, co Pani powiedziała, że ma Pani po spowiedzi takie odczucie pokoju, radości, lekkości, bo to są ważne znaki tego, co się dokonało w konfesjonale, że tam naprawdę zostaliśmy dotknięci przez samego Jezusa. Ale została Pani dotknięta przez Jezusa, bo Pani w to wierzy. Pani powiedziała, że ja wierzę, że w osobie kapłana jest obecny Chrystus. I to jest bardzo ważne, żeby w sobie wzbudzać taką wiarę, że tam jest obecny Chrystus. I mówię do Chrystusa. Wtedy nic nie ukrywam. Jakimś wielkim problemem jest to, kiedy wybielamy się w konfesjonale, kiedy nie nazywamy grzechów po imieniu, tylko jakoś tak ogólnie, żeby kapłan się nie domyślił. No, albo wprost nawet jakieś tam zatajenie, no wtedy w ogóle taka spowiedź świętokradcza. Ale jeżeli ja wierzę w to, że tam jest Chrystus, to naprawdę oddziaływuje na moje serce, duszę i to jest ta łaska, z którą ja później współpracuję i którą zanoszę ze sobą do domu. Dobrze, że też Pani powiedziała o tym znaku, który towarzyszy Pani jako taki znak, który motywuje do spowiedzi, czyli taka nerwowość. Gdyby większość z nas właśnie w taki sposób potrafiła odczytać te swoje takie negatywne stany emocjonalne chociażby, to myślę, że zupełnie inaczej wyglądałaby jakość naszego życia na co dzień. I częściej chodzilibyśmy do spowiedzi, bo rzeczywiście tak jest. Ta nasza nerwowość pokazuje, że zbliżył się do nas za bardzo zły duch i że ma już na nas wpływ, że on na nas oddziaływuje i że przez nas oddziaływuje na innych, przez nasze słabości, wady, właśnie te słabe punkty, punkty. Tak więc jest to znak zdecydowanie, tak? Trzeba iść do spowiedzi. Nie czekaj, aż się pojawi grzech ciężki, bo to już będzie o wiele za późno. Ale już wtedy pilnuj tej spowiedzi. Chyba, że to już jest jakaś regularność wyznaczona przez spowiednika albo ustanowiona przez ciebie samego, czyli na przykład raz na miesiąc, no to wtedy jak najbardziej też warto się takiego czegoś trzymać.
Dziękujemy bardzo. Minęła godzina 23 na antenie Radia Maryja. Trwa audycja dla małżonków i rodziców i rozmawiamy w temacie Nie widzę moich grzechów, a naszym gościem ksiądz Sławomir Kostrzewa. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z Oświęcimia mówi... Mam takie spostrzeżenie. Najpierw serdecznie pozdrawiam księdza Sławomira, którego regularnie słucham na RCTV, na YouTubie. Także bardzo dziękuję. I teraz tak, jeżeli chodzi... Nie mam grzechu. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś może powiedzieć, że nie ma grzechu. To jest... Ktoś musi być z daleka, żyć z daleka na co dzień od Pana Boga, od przykazań. To jest niewyobrażalne dla mnie. Poza tym chciałem się podzielić takim drobnym świadectwem. Od 4 lat co miesiąc mi w pierwsze piątki chodzę z moim synem, który był 4 lata temu w spowiedzi. Pierwsza piątkowa spowiedź to jest taka minimalna spowiedź. Dzięki temu też daję, myślę, że daję dobry przykład synowi, zachęcając go do tego. Nie ukrywam, że nieraz częściej z mojej strony muszę być w konfesjonale. To po pierwsze regularność. Jeżeli jest to regularność, no to łączy się to z rachunkiem sumienia. Jeżeli jest dobry rachunek sumienia, regularny, wtedy też sumienie się uwrażliwia też na inne sprawy, no, nawet na te grzechy, które powiedzmy są powszednie, ale już czujemy, że ranią Pana Boga. Jeszcze takie moje osobiste doświadczenie, które praktykuję, no to modlitwa za spowiednika. Nawet jak stoję w kolejce przed konfesjonalem, to jest, już mam taką praktykę, że proszę Ducha Świętego i za siebie, i za tego kapłana, który siedzi w konfesjonale, który będzie mnie pouczał, żeby nam to jakoś dobrze poszło, że tak powiem. No i tak moja przedmówczyni powiedziała, przepraszam, całkiem inne jest funkcjonowanie w grzechu ciężkim, w grzechu, a całkiem inne jest po spowiedzi. Widać to działanie Pana Boga w tym sakramencie. I nie ukrywam, że to jest jedno z piękniejszych sakramentów. Zaraz po Eucharystii jest to dla mnie jedno z piękniejszych sakramentów. To wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, drodzy kapłani, i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy, Panie Marku. I oddajemy głos. Prosimy bardzo.
Bardzo dziękuję za to świadectwo. I cieszę się, że Pan na samym końcu użył tego sformułowania, że to jest dla Pana piękny sakrament. Tak, bo to jest jeden z najpiękniejszych sakramentów, bo tam się objawia w pełni miłość Jezusa Chrystusa. On nam przebacza, daje nam swoje serce. No nie ma cudowniejszej rzeczy dla nas, dla chrześcijan, niż po raz kolejny być przytulonym przez Pana Jezusa i usłyszeć: przebaczam Tobie, odpuszczam Ci grzechy. Są tacy, którzy mówią, że nie lubią się spowiadać, że im się to źle kojarzy i no może tak jest, no ale z drugiej strony, jeżeli na to spojrzymy właśnie w taki sposób, że tam spotykamy się z Bożą miłością, no to nie ma się tutaj czego wstydzić, bać i tutaj nic nie ma nam się źle kojarzyć, tylko przede wszystkim kojarzyć z Jezusem. Cieszę się też, że Pan podzielił się tym świadectwem modlitwy za spowiednika, bo to jest bardzo ważne. Ja osobiście odczuwam, że ktoś się pomodlił za mnie przed spowiedzią, kiedy do mnie podchodzi. Bo ja wiem, że mam coś tam przygotowane, co chcę powiedzieć, mi się tam pojawia w głowie, ale nagle w pewnym momencie nagle jakby mi się to wykasowało i nagle mam mówić coś zupełnie innego i nagle wiem, że trafiam w sedno tego problemu i ja potem po tej spowiedzi myślę sobie: wow, to tam Duch Święty zadziałał. On w tym momencie posłużył się mną, żeby dotrzeć do serca tego człowieka. I czasami jest tak, że ta osoba powie, że dziękuję za tę spowiedź, bardzo modliłam się, żeby Duch Święty przemówił przez księdza przed tą spowiedzią modliłem się o taką łaskę. I ja wiem, że taka łaska została udzielona. Nieraz narzekamy, że nas ksiądz źle potraktował, czy że to nie była taka spowiedź, jak sobie wyobrażaliśmy. No ale czy pomodliłaś się za tego kapłana, za tego spowiednika? Czy poprosiłeś, żeby Duch Święty napełnił jego umysł, serce? Ja myślę, że dostajemy dokładnie to, co sobie wymodlimy i w co wierzymy. Jeżeli wierzę, że spotykam się z Chrystusem, z Jego miłością i proszę, żeby tam Chrystus przemówił przez kapłana, to On przemówi. Tak więc otrzymujemy dokładnie to, o co prosimy. No i też dziękuję, że Pan tutaj daje takie wspaniałe świadectwo chodzenia do spowiedzi razem z Synem. On tego na pewno potrzebuje, On to zapamięta i na pewno to przyniesie wspaniałe owoce w Jego życiu. Choćby nawet gdzieś tam kiedyś w życiu trochę pobłądził. Niech się Pan nie martwi o nic. Pan zbudował wspaniały fundament, który będzie owocował i procentował w życiu Syna. Także niech Pan Bóg Panu błogosławi.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I pozdrawiam serdecznie i dziękuję za taką właśnie potrzebną tą audycję o tym temacie, o tej tematyce.
A kto do nas dzwoni i skąd?
Agata z Pomorza.
Prosimy bardzo, Pani Agata.
I chciałam dać takie świadectwo swoje, które właśnie tutaj moja przemiana, to co się zdarzyło w moim życiu, tak pokrótce może powiem tak, 30 lat nie byłam u spowiedzi ani u Komunii Świętej, ponieważ związek jest sakramentalny i co się z tym wiąże, ja w ogóle jako wierząca, tak, oczywiście rodzina wierząca, przekazana wiara, także wszystko piękne, tylko nie było tej wiary takiej z serca, takiej prawdziwej relacji, to była taka wiara na zasadzie, no niedziela trzeba iść do kościoła, no bo trzeba, bo mama każe, bo tak było i babcia kazała, no więc trzeba przestrzegać wszystkich przekazań, trzeba do kościoła, do tego, ale to była taka, mówię, no i gdzieś to życie moje tak się potoczyło, a nie inaczej, że wpadłam w takie bagno i to tak zaczęło się pogłębiać i co jeszcze? Chodząc do kościoła chodziłam i wtedy nie wiedziałam tego, że ja powinnam mimo wszystko do tego konfesjonału podejść i prosić o to błogosławieństwo. Gdzieś mi tam w głowie zawsze było, ale po co? Przecież i tak żyjesz w grzechu, to po co? Czy to błogosławieństwo? I tak prawie 27 lat, bo 3 lata temu przełamałam się i podeszłam, tak zaczęłam płakać, tak strasznie zaczęłam płakać wtedy właśnie. I to był ten przełom. Wtedy tak wszystko ze mnie spadło i ten ksiądz, no wtedy jeszcze byłam w tym związku, więc nie mogłam dostać rozgrzeszenia, ale już to zaczęła się ta droga uzdrowienia. I teraz mogę powiedzieć, minęły te 3 lata, było dużo takich upadków, było dużo trudności, walki wewnętrznej tu w domu z partnerem, który jest ateistą. Naprawdę walka dobra ze złem dosłownie. I teraz jestem, no dosłownie 17 marca rekolekcje u nas w kościele były i zniknął ten człowiek z mojego życia i ja, proszę sobie wyobrazić, no nawet nie byłam przygotowana na to. Podeszłam do konfesjonału, bo mówię, powinnam mieć spowiedź generalną. No wszędzie to tak za mną chodziło, że gdzieś pojadę. Pewnie gdzieś coś takie, no nie wiedziałam jeszcze, jak to się odbędzie. I były rekolekcje i akurat był ten sakrament dla chorych i podeszłam do tego konfesjonału po raz kolejny po to błogosławieństwo. I taki ksiądz był właśnie, ksiądz, który był pierwszy raz u nas w kościele. I on im płacze i mówię, że ja tak właśnie pragnę tej Eucharystii. No nie mogę żyć bez tego Pana Jezusa, już coraz bliższe te relacje, ale nie potrafiłam się tak jakoś wyzwolić i on do mnie mówi, bardzo żałujesz, ale tak naprawdę bardzo żałujesz, a ja mówię, no tak z całego serca i chcę i pragnę niczego więcej tylko tego, to ja Ci odpuszczam grzechy, teraz żałuj, a ja Ci odpuszczę te grzechy, teraz przystąpisz do tego sakramentu namaszczenia chorych, przyjmiesz Eucharystię i tak się stało i co jeszcze dostałam dodatkowo? Wielki prezent od Pana Boga, od Pana Jezusa i jeszcze dostałam odpuszczenie, bo to był odpust zupełny, czyli jeszcze na końcu jakby dodatkowo jeszcze taka łaska przyszła. Naprawdę jestem taka wolna, wszystko spadło, mogę fruwać dosłownie Pan Jezus ze mną, ja z Nim, codziennie do kościoła, Eucharystia, codziennie, no po prostu moc jest ze mną, nie ma na to po prostu słów, proszę mi uwierzyć, nie ma nic piękniejszego tu na tym świecie, Eucharystia, spowiedź, Eucharystia i to jest jak to Carlo Acutis, Autostrada do Nieba. Naprawdę, wszystkim szczerze tego życzę i nie ma się czego bać, ani obawiać, tylko po prostu pójść, przemóc siebie, choćby nie wiem co i życie jest piękne. Życie jest po prostu piękne, jak Pan Jezus jest w nas i nas prowadzi i my zjednoczeni razem już na zawsze. Także Bóg zapłać, że mogłam to powiedzieć, aż mi ulżyło, żeby komuś tam pomóc i komuś też jakąś radość sprawić. Także Bóg zapłać i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, Pani Agato, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I prosimy księdza Sławomira.
No, taka jest prawda o naszym życiu, że nie ma szczęścia bez Pana Boga. Człowiek może sobie na różne sposoby układać życie, ale jeżeli żyje w grzechu, to szczęścia nie zazna. To będą tylko namiastki, ułuda szczęścia i tak naprawdę wielkie nieszczęście. Wielkie nieszczęście wynikające z tego, że człowiek odłączył się nieraz na długie lata, jak słyszymy w Pani świadectwie, od Pana Boga, od Jego łaski, od sakramentów i potem gdzieś nareszcie dojrzewa, przejrzy na oczy i widzi, że zdawało mu się, że tym źródłem szczęścia będzie dla niego drugi człowiek, ta bliskość, jaką daje, ale tak naprawdę, jeżeli człowiek nie ma relacji z Bogiem, nie ma bliskości z Bogiem, to wtedy staje jako taki nędzarz biedny z pustymi rękami. No ale tu musi przyjść Boża łaska, żeby to zrozumieć i nieraz dopiero przychodzi po wielu, wielu latach. Więc cieszymy się i Bogu tylko uwielbiać Pana Boga za to, że udało się Pani taki moment w swoim życiu zrealizować, że doszło do tej spowiedzi, ale najpierw do zerwania z przyczyną tego grzechu, czyli że ten, jak Pani powiedziała, ten człowiek zniknął z Pani życia. No tak, nie może być rozgrzeszenia, dopóki grzech trwa. Nieraz jest tak, niestety, że przychodzą do konfesjonału osoby, które no, z jednej strony mają świadomość, że jest grzech w ich życiu, ale nie chcą zerwać z tym złem. I wtedy mamy jako kapłani ręce związane. No nie możemy udzielić rozgrzeszenia, bo ten grzech trwa, więc tłumaczymy, przekonujemy. No proszę jednak spojrzeć na to swoje życie inaczej. To nie jest tak, że to jest sytuacja bez wyjścia. I tutaj można by podawać różne przykłady tego, w co ludzie potrafią się uwikłać. I nie zawsze też konfesjonał jest najlepszym miejscem, żeby wchodzić w tego typu dialogi. No chyba, że to jest akurat taka przestrzeń, że jest na to miejsce i czas, że można wejść w taką długą rozmowę. Może nawet lepiej czasami się umówić na spotkanie poza konfesjonem, żeby po prostu powiedzieć sobie o tym życiu i znaleźć drogę wyjścia z tego bagna, w które się weszło. Więc trzeba porozmawiać z kapłanem i spróbować uwierzyć w to, że możliwe jest wyjście z każdego grzechu, jeżeli tylko człowiek tego naprawdę chce. I wtedy myślę, że naprawdę ta Boża łaska działa błyskawicznie i w sposób taki, jaki nawet sobie człowiek nie wyobraża.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja chciałam się tylko tak krótko podzielić. Na początku było pytanie
o... Szczęść Boże. Pani imię i skąd Pani do nas telefonuje?
Ania z Wrocławia.
Prosimy bardzo.
Na początku było pytanie o spowiedź generalną, czy to ma sens. I ja jako osoba młoda chciałam powiedzieć, że spowiedź generalna to też nie musi być pod koniec życia, czy w jakiejś sytuacji choroby, co się często kojarzy. Bo sama taką spowiedź przeszłam w wieku około 20 lat, kiedy po prostu się nawróciłam. I też było to poprzedzone jakąś rozmową z kapłanem, którego znalazłam, na którego trafiłam. I no bardzo dużo od tego momentu właściwie wszystko zaczęło się powoli zmieniać. Ale na początku też jest taka bardzo duża ulga, ten cały ciężar po prostu schodzi i nie trzeba wyznać wszystkich grzechów idealnie od linijki, bo tego się nie da, ale z czasem, z każdym dniem później przychodzi takie właśnie światło, takie rozeznanie i poznanie, że rzeczywiście się żyło w bagnie, gdzie wcześniej na początku sama nie przejmowałam tego, że nie rozumiałam, że to, co robiłam, było złe. Był też we mnie bunt, że ciężko mi było żałować nawet za te grzechy, co też właśnie przy tej spowiedzi wyznawałam. Ale zrozumienie tego to tak naprawdę też po paru latach przyszło, że rzeczywiście nie trzeba tego rozumieć w tamtym momencie, ale trzeba to wyznać i próbować to zmieniać. Więc no, spowiedź generalna to też polecam młodym osobom, które są w jakiejś trudnej sytuacji. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy Pani Anno. Z Panem Bogiem.
Bogiem.
I oddajemy głos naszemu gościowi. Prosimy bardzo, księża.
No bardzo dziękuję za to świadectwo. Jak najbardziej spowiedź generalna może w cudzysłowie, przytrafić się także bardzo młodej osobie. Chyba najmłodsza osoba, która przystąpiła do mnie do spowiedzi generalnej, była w okresie, podejrzewam, sakramentu bierzmowania, ale przystąpiła do tego, do tej spowiedzi generalnej niezwykle świadomie i to było rzeczywiste nawrócenie dla niej. Tak więc to jest wielki cud, że tak jak się mówi, że większość z tych młodych ludzi tak bardzo bezrefleksyjnie podchodzi do tego sakramentu, że jednak Pan Bóg walczy o duszę naprawdę bardzo młodych ludzi. Tak bardzo teoretycznie, to jeżeli chodzi o te spowiedzi generalne, to zaleca się, żeby przystąpić do nich oczywiście wtedy, kiedy człowiek czuje, że no, musi to uczynić, bo na przykład się nawraca i ta Boża łaska go do tego popycha, ale też na przykład tuż przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w przypadku osób życia konsekrowanego, no to przed wstąpieniem do klasztoru, do seminarium, później przed święceniami. Oczywiście mogą być później takie spowiedzi generalne, ale które nie obejmują okresu życia, które już się wyznało przy ostatniej generalnej spowiedzi, tylko obejmują ten etap życia, który nastąpił po spowiedzi generalnej. Więc ta nazwa to taka umowna, prawda? Bo generalna to zakłada niejako całość życia, a tutaj mamy na myśli jakiś etap. I wtedy od jakiegoś etapu do jakiegoś etapu warto robić sobie takie podsumowujące spowiedzi i to też przynosi bardzo dobry owoc w naszym życiu. To, co cenne jest też, co pani zauważyła, że przystępowała pani wtedy w takim poczuciu, że nie potrafi żałować za wszystkie grzechy. I dobrze jest to po prostu zostawić, że to przyjdzie z czasem, że to będzie owocem pani trwania w Bożej łasce, w bliskości z Bogiem, uświadomienie sobie, jakim złem były te grzechy, jak one bardzo raniły Pana Boga albo innych ludzi, że to przychodzi po prostu z czasem. To nie musi się wydarzyć automatycznie w momencie, kiedy przystępuje do spowiedzi, na przykład takiej generalnej, czy jakiejkolwiek. Wielu ludzi mówi, że ma z tym problem. Mówią, ja na ten moment nie czuję się godny, żeby przystąpić do spowiedzi, bo ja nie potrafię żałować za te grzechy. Jasne, że to jest jeden z warunków dobrej spowiedzi, aby taki żal za grzechy był, ale jeżeli z jakiegoś powodu takiego żalu nie ma, to warto po prostu oddać to Panu Jezusowi i powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam Ciebie za to, że nie potrafię jeszcze żałować za moje grzechy, ale daj mi taką łaskę, abym kiedyś potrafił za te grzechy tak naprawdę żałować i odpokutować. To też jest bardzo ważne i to też będzie owocem naszego zbliżania się do Pana Boga. Nie tylko dostrzeżenie grzechu w swoim życiu, nie tylko żal za te grzechy, ale także pragnienie, żeby za nie pokutować. Dzisiaj się mało mówi o pokucie, a to jest bardzo ważne i potrzebne, bo to dopiero wyrównuje te wszystkie szkody, które zaistniały między nami, Bogiem, a ludźmi. Kiedy ja potrafię przyjąć pokutę, czyli jakiś rodzaj kary za to zło, które się wydarzyło w naszym życiu. Dla zrównoważenia tej Bożej sprawiedliwości najpierw spotykam się z Bożą miłością właśnie po to, żeby też pojąć sens Bożej sprawiedliwości. Są tacy ludzie, którzy potrafią to podejmować, a na pewno tacy byli święci. Każdy święty doskonale zrozumiał wagę swojego grzechu, jego ciężar i potrzebę odpokutowania.
Bardzo dziękujemy. 19 minut po godzinie 23. Powoli dobiega końca nasza audycja dla małżonków i rodziców w temacie Nie widzę moich grzechów, ale mamy jeszcze kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię do słuchaczy. Witam serdecznie ojca redaktora i drugiego nam kapłana księdza. Ja chciałem, bo ksiądz dał świadectwo z lat. Moje dzieciństwo było podobne. Też byłem, chodziłem do pierwszej, do spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź była przemyślana, można powiedzieć nawet, bo chodzi mi o jedną rzecz. Jest takie pojęcie dojrzałości osobowej. Ja zauważyłem, że ta dojrzałość osobowa przy obserwując młodych ludzi, którzy poważnie podchodzą, czyli są wychowywani w takim poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem. Nie przed innymi ludźmi, nie przed telewizorem, tylko przed Panem Bogiem, to mają jak gdyby tą osobowość dojrzałą. Niestety żyjemy w takich czasach, że mamy dużo dorosłych ludzi, którzy nie mają takiej osobowości, a dlatego, że jak mówili kiedyś tam myśliciele, że tylko z wyrachowania są sympatyczni i na pokaz dobrotliwi, ale nie są tacy w rzeczywistości. I dlatego jest takie moje pytanie. My powinniśmy traktować dzieci bardzo poważnie, bo one poważnie traktują relacje z Panem Bogiem, czyli oni nie są obłudni, czyli oni są dojrzali. Niestety, ale wśród dorosłych ludzi, ja też się na tym złapałem i to w konfesjonale ksiądz mnie złapał za słowo, że ja w pewnym momencie zacząłem swoją winę cedować na drugą osobę. I on mi przerwał i w tym momencie pojąłem, co to znaczy spowiedź. To, że nie ma jakiejś tam zbiorowej odpowiedzialności, tylko jest indywidualna przed Panem Bogiem i dlatego tą wiarę tak kocham i kocham księży, którzy nam poświęcają czas w tym sakramencie. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, Panie Janie, z Panem Bogiem pozdrawiamy i prosimy bardzo o odpowiedź.
No, dziękuję za te słowa. Cieszę się, że trafił Pan na takiego kapłana, który potrafił zareagować mądrze w sakramencie pokuty, bo rzeczywiście dochodziło tutaj do nadużycia w momencie, kiedy Pan zamiast mówić o swoich grzechach, to zaczął mówić o grzechach swoich bliźnich. No niestety jest to częsty przypadek, kiedy to ktoś przychodzi do konfesjonału i zamiast spowiadać się ze swoich własnych grzechów, to spowiada się z grzechów swoich bliźnich, sąsiadów, żony, męża, dzieci, albo mówi, że owszem, zrobiłem to i to złego, ale zrobiłem, bo zostałem do tego sprowokowany przez moją żonę, męża i tak dalej, miałem do tego prawo i tak dalej. No tu pokazuje, że chyba taki człowiek nie do końca rozumie, na czym polega sakrament pokuty, spowiadania się. No właśnie, taka tendencja, żeby siebie wybierać, za wszelką cenę tłumaczyć. To nie o to chodzi. No właśnie, uświadomić sobie, że tam jest obecny Pan Jezus, który zna prawdę o naszym życiu i zna też naszą nędzę. I to też jest owoc dobrej spowiedzi świętej, że już na jakimś etapie, właśnie, kiedy już jestem bardziej duchowo dojrzały, lepiej rozumiem miłość Jezusa, to już niczego nie wybielam, bo wiem, że On mnie akceptuje takiego, jakim jestem i że On chce, żebym po prostu nauczył się stawać w prawdzie przed Nim, że to przyniesie najlepszy owoc sakramentu pokuty. Dziękuję też za to, że Pan potrafił wskazać dzieci jako te, które potrafią też poważnie potraktować spowiedź świętą, poważnie potrafią potraktować fakt, że przez swój grzech zraniły Pana Jezusa. Ja to odczuwam czasami u dzieci bardziej wyraźnie niż u niektórych dorosłych, że dziecko potrafi powiedzieć z większym smutkiem, że na przykład opuścił niedzielną mszę świętą. No i to też trzeba zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście tu była wina dziecka, czy bardziej rodzica, który nie poszedł. Ale dziecko zrozumiało, że to skrzywdziło Pana Jezusa, że ono nie było na tej mszy, a rodzic tego nie widzi. W książce, którą jakiś czas temu napisałem, Jak prowadzić dzieci do Boga, ja o tym bardzo wyraźnie napisałem, sygnalizowałem, że nie można takich znaków tej dziecięcej pobożności lekceważyć, bo to jest świętość, najczystsza świętość. Pan Jezus powiedział, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ale często dorośli to depczą, odbierając dziecku wrażliwość na to zło, które już wtedy się pojawia. Oczywiście mam na myśli tego rodzaju wrażliwość, którą pojmuje jako zadawanie cierpienia Panu Jezusowi swoim własnym grzechem. No i niestety, jako dorośli to różnie z tym bywa. Często jest tak, jak Pan powiedział, że bywamy wyrachowani i kalkulujemy, czy coś nam się opłaca zrobić, nie zrobić i najczęściej się tłumaczymy z tego, ale to nie wyda nigdy dobrych owoców i trzeba wtedy modlić się po prostu o swoje własne nawrócenie.
Bardzo dziękujemy. I kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Stanisław Sulechowa. Ja mam takie pytanie. Czy jeszcze raz może być też taka audycja? Bo jest bardzo ciekawa. Słucham ją od początku, czyli chyba tam o 18 się zaczęła i cały czas na ogródku coś robiłem, cały czas słucham. Ale brak mi konkretów. szczerze mówiąc. Czyli ksiądz tam mówi o różnych sprawach, ale ksiądz przecież ma doświadczenie w konfesjonale. Mi się wydaje, że mówiąc nie ogródkami, tylko konkretne przykłady podawać z konfesjonału, to nie jest chyba ujawnienie tajemnicy spowiedzi, bo ksiądz nie mówi, że Malinowski mi powiedział to czy tamto, tylko mi brak takich konkretów. I chciałem się zapytać, czy jest jeszcze jakaś, bo ja szukam jakiejś książeczki, bo teraz są takie, można powiedzieć, nowoczesne grzechy, z których ludzie nawet nie wiedzą, że można się, że trzeba się spowiadać. Na przykład gdzieś jakieś śmieci się podrzuca, czy coś. Według mnie to też jest jakiś grzech i to, z tego powinno się spowiadać, nie? Ale książeczki są, że tak powiem, jakie są i na przykład nie są takie dokładne, żeby człowiek dokładny rachunek sumienia sobie zrobił. Ja takie książeczki szukam, różne książeczki kupowałem, ale szczerze mówiąc, nie ma takiej jakiejś książeczki do odbycia rachunku spowiedzi, gdzie byłyby takie, że tak powiem, nowoczesne pytania, bo ja zaskoczę ojca, mamy książkę do spowiedzi, w ogóle książeczkę taką z 1904 rok bodajże. I tam nawet jest, że po prostu u jakiegoś rolnika ktoś pracuje. I nawet jak ten rolnik nie pozwala iść na przykład do kościoła tego, to tam pisze, że już ma grzech ten rolnik, że nie pozwolił swoim pracownikom iść do kościoła w niedzielę tego. Takie życia tego, nie? A tu
bardzo
że tak powiem,
dziękujemy, panie Stanisławie. No, rozumiemy także kwestię, rozumiemy wątek. Jest tutaj.
Także mi się audycja podoba, fajnie wszystko.
Pozdrawiamy serdecznie, panie Stanisławie, dziękujemy. I tutaj ostatnie minuty naszej audycji, także oddajmy głos księdzu też z prośbą o odpowiedzi, o także podsumowanie tego naszego dzisiejszego tematu, jeszcze wydobycie tego, co najważniejsze i może dodanie to, co też się zrodziło. Prosimy bardzo.
No, na samym początku powiedziałem, że ta audycja będzie miała trochę taki charakter zasygnalizowania pewnych spraw. Nie da się powiedzieć wszystkiego, to jest niemożliwe i rzeczywiście aż by się chciało, żeby tutaj dużo, dużo więcej aspektów jeszcze wyciągnąć, wyłuskać, o, tak jak to pan powiedział, tych konkretów. No, mogę tylko powiedzieć, że na ten temat naprawdę jest dużo konferencji, zresztą ja sam takich wypowiedziałem sporo i odwołuję tutaj się do tych konferencji, które są nagrane i publikuję w internecie, na moim kanale na YouTube. Nazwa tego kanału RCTV, albo można wpisać moje imię i nazwisko i tam wyjdą różne konferencje. I te, które dotyczą spowiedzi, sakramentu pokuty, tam myślę, że jest dużo powiedzianych rzeczy, które by na pewno uzupełniły to, co dzisiaj sobie powiedzieliśmy. Co do książek, no jest dużo książek, które mówią o tym, jak się przygotować do spowiedzi świętej, nawet do tej spowiedzi generalnej. Można je gdzieś tam przez internet, przez wyszukiwarki poszukać, może też zapytać w jakiejś księgarni katolickiej, może sam sprzedawca coś poleci, mają dostęp do tego zbioru wszystkich wydanych książek, więc przypuszczam, że tam też sporo można ciekawych pozycji znaleźć. Ja też odwołuję się i polecam czytanie prasy katolickiej, szczególnie naszego dziennika. Ja tam regularnie publikuję niemal co środy swoje teksty i kilka było poświęconych ostatnio właśnie temu tematowi, czyli jak może wyglądać spowiedź osoby starszej, jakie grzechy pojawiają się na tym etapie życia. No, chętnie byłbym je tu wymienił, jakie one mogą być, właśnie te bardzo współczesne, ale już na to naprawdę nie mamy czasu, więc myślę, że taka lektura to też daje nam bardzo dużo w tej formacji, a i też ta dzisiejsza audycja, myślę, wielu mogła w niektórych sprawach dopomóc, więc podsumowując, bo już się nam czas kończy, cóż, no, to co najlepsze to w konfesjonale, to w kościele, to w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Całe nasze życie może się zmienić, tylko potrzeba naszej wiary. A jeżeli gdzieś mamy jakieś pytania, zawsze w konfesjonale jest obecny kapłan. Korzystajmy z tego, że ci kapłani są. Zadawajmy im pytania, nie czekajmy na audycję w Radiu Maryja, tylko idźmy do jakiegoś kapłana, co do którego wiemy, że ma wiedzę, jest przygotowany w tych tematach i może nam na pewno pomóc w niejednej sprawie, która nas dręczy.
Bardzo dziękujemy. I kogo pozdrawiamy jeszcze na zakończenie?
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, znajomych, wszystkie osoby, które są słuchaczami mojego kanału i słuchają moich konferencji, którzy mnie wspierają duchowo, wszystkie moje margaretki, moich parafian ze Swarzędza, z parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, mojego księdza proboszcza Szymona Likowskiego, moich braci kapłanów, księdza Damiana, Mariana, pracujących na terenie diecezji tarnowskiej i wszystkie osoby, które po prostu są mi życzliwe i modlą się za wszystkich kapłanów. Bardzo wam za tę modlitwę dziękuję i proszę, modlcie się za nas.
Bardzo dziękujemy i dziękujemy księdzu Sławomirowi Kostrzewie, naszemu dzisiejszemu gościowi. Nasza audycja dla małżonków i rodziców dobiegła końca. Nasz temat brzmiał: Nie widzę moich grzechów. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, księże.
Bóg zapłać. Dobrej nocy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękuję również Państwu za współtworzenie tej audycji, naszych rozmów o tym właśnie, aby to sumienie nasze kształtować, aby je uwrażliwiać, abyśmy stawali w świetle, w prawdzie, jaką jest osoba Jezusa Chrystusa, i w miłości do Niego potrafili rozpoznawać te nasze grzechy, je nazywać i je wypowiadać w sakramencie pokuty i pojednania, aby otrzymać tę łaskę Bożego miłosierdzia, abyśmy mogli powstać do nowego życia. Serdecznie Państwu jeszcze raz dziękuję.
Audycja dla małżonków i rodziców.